Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który realizuje tę naszą audycję, i witamy gości, którzy wreszcie dojechali.
Mieli awarię w drodze, tak. Dlatego przepraszamy za spóźnienie.
Jest z nami, są goście z Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum. Widać, że to ważny temat, skoro przygody się zdarzają. I tak, ksiądz Łukasz Kadziński, moderator wspólnoty małżeńskiej, z której wyrosła ta fundacja, i wikariusz w parafii warszawskiej pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego i świętego Alberta Chmielowskiego oraz współzałożyciel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Witamy księdza.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Jest z nami także pan dr Andrzej Mazan, dyrektor merytoryczny do spraw edukacji domowej Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum, adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkół różnych typów i szczebli, a prywatnie mąż i ojciec 8 dzieci.
Szczęść Boże Państwu.
Witamy. I jest także pani Agata i Wojciech Rybczyński. Dzisiaj jest
pani Agata sama.
Sama pani Agata. Jest, pani Agata jest prezesem tej fundacji i ma ją z mężem 4 dzieci.
Tak, czekamy na 4. Urodzi się na przełomie czerwca i lipca.
Aha, czekamy na 4.
No. Witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj temat naszego spotkania to katolicka edukacja domowa szansą dla Polski.
Nie jest to temat obcy słuchaczom, bo już i telewizowie Telewizji Trwamy w dziennikach widzieli Państwa i w naszym dzienniku było szereg artykułów na temat edukacji domowej. Temat jest ważki, dlatego że szkoła coraz słabiej pełni swoje funkcje, a można powiedzieć, że wręcz niekiedy antyfunkcje. I dlatego kto może, powinien ratować swoje dzieci. Katolicka edukacja domowa szansą dla Polski. Proszę bardzo.
Znaczy, chciałem się tu odnieść do tych zagrożeń szkolnych, ponieważ właśnie w sobotę była duża konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którą zorganizowaliśmy z pomocą zresztą Wydziału Sekcji Historii i Filozofii UKSW i Wydziału Studiów nad Rodziną i właśnie naszej fundacji. Nazwaliśmy to Szkoła w rękach reformatorów, gdzie bardzo tak głęboko próbowaliśmy zdiagnozować prądy współczesnej szkoły, ponieważ wszyscy się z tym borykamy. Są to bardzo trudne momenty, gdzie ta szkoła jest poddana w tej chwili może już nawet nie tyle tym, co zawsze nas bulwersowało, prawda, w szkole, mianowicie ta rówieśnicza demoralizacja, ten alkoholizm, czy papierosy, czy przekleństwa, czy wulgaryzm, to, co się dzieje wśród młodzieży, ale to, co jest bolesne właśnie we współczesnej szkole dzisiaj, prawda, to są prądy ideologiczne, którym ta szkoła zostaje poddana. I właściwie można by powiedzieć, teraz jesteśmy na świeżo po wypowiedzi pani profesor Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich, że państwo się nie będzie konsultowało i że państwo ma prawo wprowadzać takie programy, jakie tylko chce. Dlatego jest to dla nas niesłychanie bolesna sprawa, dlatego że różne, można by powiedzieć, pojawiają się idee w Europie, które są na siłę wprowadzane również do polskiej szkoły. To się wiąże również z tym, że różne osoby też, czy różne stowarzyszenia wchodzą do szkoły bez wiedzy rodziców. I można by powiedzieć, często to jest tak, że te stowarzyszenia przeprowadzają własne programy i one bardzo, można by powiedzieć, robią to sprytnie. Najczęściej mówią tak, my zrobimy ten program, ale wychowawcy proszę wyjść. Więc jest to pytanie, komu wtedy powierzamy nasze dzieci? Jest w Konstytucji zapis, prawda, że rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jest powszechne prawo w Europie i w świecie, że szkolnictwo ma się zgadzać pod względem wychowawczym z opinią rodziców. W Polsce od wielu set lat, prawda, ta tradycja jest tradycją katolicką. Wartości, które są wprowadzane przez katolicyzm są wartościami, można by powiedzieć, najbardziej ludzkimi, najbardziej społecznymi, najbardziej rozwijającymi człowieka. I dlatego ta nasza konferencja właśnie, która dotyczyła tych zagrożeń, tak najbardziej można by powiedzieć ideowych. I one są tutaj, bo tak oceniamy w tej chwili, najtrudniejsze. To znaczy, że niezależnie od tego, że dziecko wchodzi do szkoły i bardzo często jest tak, że spotyka życzliwych nauczycieli, to ci nauczyciele jednak podlegają wpływowi państwa czy wpływowi administracji i ta administracja forsuje, można byłoby powiedzieć, prądy, postawy, myśli, które są zupełnie obce Polsce. I stąd jest, można by powiedzieć, w tej chwili taka sytuacja napięta, dlatego że rodzice, można by powiedzieć, sercem chcą ochronić swoje dzieci. Ale my też uważamy, że rodzice mają obowiązek chronić swoje dzieci przed demoralizacją, nie tylko przed demoralizacją, ale trzeba było powiedzieć, przed wypaczonym poglądem na świat. To jest cały problem, który w tej chwili w szkole jest. Że szkoła przekazuje to, co jest... Dziecko wchodzi do szkoły i otrzymuje niewłaściwy przekaz dotyczący jego życia, zwłaszcza w tej chwili to jest promowanie rozwiązłości w szkole, bo tak by trzeba było powiedzieć, prawda, w różny sposób, ale administracyjny, prawda, ja nie mówię o rówieśniczym, tylko mówię o administracyjnym czy ideowym, a z drugiej strony jest właśnie żadnej prób obrony, to znaczy wszystkie inicjatywy rodziców, które w tej chwili się dzieją, są torpedowane przez państwo, włącznie właśnie z tą inicjatywą państwa albanowskich, prawda, dotyczącą, czy posyłać dzieci do szkoły sześcioletnie, czy nie posyłać dzieci do szkoły sześcioletnie. I to jest problem, który dla nas jest najistotniejszy, dlatego że dziecko wchodząc w szkołę staje się bezbronne, bo ono idzie z ufnością. Ono idzie, można by powiedzieć, też do szkoły w jakiś sposób wprowadzone przez rodziców, czyli rodzice oddają swoje dzieci i wierzą i ufają, że to dziecko będzie wychowywane w kierunku dziecka dobrego, a nie w kierunku dziecka, które będzie miało zły nie tylko ogląd, prawda, ale będzie wręcz, można by powiedzieć, przeciwstawiało się tym wartościom, które reprezentują rodzice, zwłaszcza rodzice chrześcijańscy.
I ksiądz Łukasz Kaciński?
Dawniej, kiedy się tak, no, w takim rozumieniu dla rodziców, no, istniała swoistego rodzaju triada, że była rodzina, czyli rodzice, był kościół i była szkoła. I to były jakby takie instytucje, które się nawzajem jakby wspierały. No i to zaufanie takie społeczne gdzieś tam w rodzicach cały czas funkcjonuje. Ale trzeba by dzisiaj powiedzieć, że no, szkoła na to zaufanie nie zasługuje w tym momencie. Że chociaż rodzice bez zastanowienia przekazują swoje dziecko szkole i różnym tego typu placówkom, to robią to właśnie bez zastanowienia, czyli bez namysłu tak naprawdę, co się teraz w szkole dzieje. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że są źli nauczyciele, czy bo bardzo wielu jest dobrych nauczycieli, chociaż bardzo wielu też jest nauczycieli na przykład z wielkimi problemami osobistymi. I to jest taka nagminna, że tak powiem, pojawiająca się sprawa. Często są to osoby z nieułożonym życiem, z rozbitym życiem. A przecież no, nawet nauczyciel fizyki czy biologii, chemii, no, ucząc dzieci, przekazuje całego siebie. Także ze swoim systemem wartości, także swoim życiem, z swoimi przeżyciami. No, po prostu wszystko emanuje z nas w sposób także niekontrolowalny. Więc, ale nie chodzi mi jakby tylko o te problemy jakby na przestrzeni nauczyciel-uczeń. Dzisiejsza instytucja szkoły, że tak powiem, rozrywa tą więź pomiędzy nauczycielem i uczniem. I tak naprawdę no, nauczyciel, podobnie jak lekarz w służbie zdrowia dzisiaj, który nie leczy, ale świadczy usługi, to podobnie nauczyciel jest bezdusznym narzędziem, znaczy tak jest kreowany, kierowany w ten sposób, do wykonywania jakiegoś drobnego odcinka. Tak naprawdę dziecko jest wtłoczone w pewne mechanizmy, na które no, nauczyciele często no, nie mają żadnego wpływu. Oni, żeby móc pracować, przecież wiemy, że dzisiaj spada demografia, wiele nauczycieli jest zagrożonych zwolnieniem, no więc jest swoistego rodzaju konstrukt, który powstaje z strachu w pewien sposób, że no nie można wypowiedzieć swojego zdania. Ja przez 10 lat ucząc w szkole i siedząc na radach pedagogicznych widziałem, jak jak to funkcjonuje, kiedy są po prostu czasem no, najgłupsze rzeczy przeprowadzane na radach, jakieś tragiczne szkolenia, gdzie po prostu wszyscy nauczyciele no, w przerwach no, mówią, łapią się za głowę, jak tak można, ale no, nikt nic nie powie, no, bo boi się, ponieważ no, trzeba się dostosować, że tak powiem, do tego poziomu. Więc tak naprawdę ta przestrzeń, która może w jakimś sensie była dawniej pomiędzy uczniem a nauczycielem, czyli w pewien sposób, no, często osobą po prostu życzliwą wobec ucznia, opiekuńczą, która była w stanie mu pomóc w ważnych momentach, jak na przykład, nie wiem, matura czy egzamin, poznała ucznia, nie znała jego możliwości na przykład. Dzisiaj tej przestrzeni zupełnie nie ma, więc szkoła stała się, jest takim bardzo bezdusznym narzędziem w tym momencie. I w tym bezdusznym narzędziu no, znajduje się bardzo samotne dzieci. Jeżeli dołączymy do tego przestrzeń, że dzieci przychodzą z ogromnymi problemami z domów, bardzo często rozbitych, naznaczonych, no, duchowo byśmy powiedzieli w pewien sposób kłamstwem, nie? No, bo rozwód to jest kłamstwo, to jest zdrada, to jest złamanie słowa. No i w takiej atmosferze dziecko wzrasta. No i kiedy przychodzi z takim systemem wartości, no to rzeczywiście, nie wiem, tak jak ostatnio jedna znajoma katechetka mówiła, kiedy zadała z podręcznika dzieciom w trzeciej klasie ułożenie modlitwy za swojego tatę do świętego Józefa, bo akurat było święto, no to jeden chłopiec spytał za którego. Nie dlatego, że dwóch tatusiów mieszka, ale że jeden jest dochodzący, drugi jest ten drugi mieszkający w tym momencie. No i to jest rzeczywistość coraz częsta, nagminna. No i to jest drugie źródło, że tak powiem, rozbicia tej jakiejkolwiek integracji, którą można by się jeszcze spodziewać po szkole. No.
I jeszcze na dodatek, że uczniowie mają coraz więcej praw, a nauczyciele coraz więcej obowiązków i że niekiedy nie mogą, choćby chcieli egzekwować jakieś wychowawcze sposoby względem ucznia, to też boją się, bo po prostu uczeń ma więcej praw niż nauczyciel.
No, my mamy taką sytuację na przykład wśród naszych jakby znajomych z ostatniego czasu. Jeden uczeń, który jest w gimnazjum, który jest zagrożeniem jakby dla innych, wielokrotnie zdarzały się sytuacje różnych pobić. Pobił dziecko dwa lata młodsze też z gimnazjum naszych znajomych. Przy okazji, że tak powiem, uderzyło nauczycielkę i nic. I się nie dzieje nic. No, szkoła nic nie robi. Pytanie do pani dyrektor, co rada pedagogiczna na to? Nic rada pedagogiczna na to. Nic nie ma do powiedzenia. No, to musi się toczyć dalej po prostu. Nic nie możemy zrobić. No.
Tak, jest coraz większa opresja względem dziecka, które jest jeszcze dzieckiem. To nie jest dorosły człowiek, który już ma pewną wizję, pewne zasady. Dopiero to się w nim tworzy. I teraz właśnie pytanie. Tworzy się na podstawie czego? Na podstawie jakiegoś zupełnego chaosu.
No tak, no tworzy się, no ten chaos jest podwójny, prawda? To znaczy, bo ten chaos jest już, on można powiedzieć i w sferze poznania, bo to jest cały problem, prawda? Że dziecko w szkole nie otrzymuje zasad takich, które porządkują jego relacje ze światem, jego relacje z osobami, bo tu jeszcze trzeba by dodać, prawda, że w Polsce zaistniał taki niesłychany, można byłoby powiedzieć, administracyjny tryb rozrywania wszelkich więzi po 3 latach, prawda? Po 3 latach szkoły, 3 lata nauczania początkowego, 3 lata szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, 3 lata licencjatu, prawda? Kto to wymyślił, prawda? Że 3 lata wystarczą, prawda, na to, żeby zdobyć wiedzę, a to nie pozwala, bo tu jest cały problem, prawda? To nie pozwala na, można by powiedzieć, zadźgnięcie przyjaźni. Przyjaźni zwłaszcza z nauczycielami, bo tu chodzi o to, że to, co jest bolesne w szkole, prawda, że nauczyciel jest tym, który jest przewodnikiem, bo to nauczyciel przewodzi, prawda, zarówno pod względem poznawczym, jako autorytet wiedzy, ale również jako autorytet moralny. Jeżeli mamy takie sztuczne okresy, prawda, 3-letnie, to tutaj nie ma możliwości, można by powiedzieć, zaprzyjaźnienia się, nie ma możliwości nawiązania relacji, nie ma możliwości zaufania. I dziecko jest jak w takim maglu, prawda? Przychodzi, kończy egzaminami, testami, przychodzi następne i jest to. I zresztą całe pochylenie się tylko do tych wymagań testowych, prawda? Wszyscy w szkole pochylają się, jak są testy, na to, żeby dziecko zrobiło testy. Ale ten drugi moralny aspekt, prawda, to jeszcze to jest kluczowa sprawa w szkole, prawda? To znaczy, że właściwie można powiedzieć, w którym kierunku, gdzie szkoła i za pomocą jakich instrumentów może wychowywać. Co jest przekazywane jako to dobro najważniejsze, do którego to dziecko ma, można by powiedzieć, zdobyć jakąś postawę ofiarności, jeżeli zostają wypłukane treści historyczne, treści patriotyczne. Literatura taka najgłębsza, można by powiedzieć, czy ta, która zawsze kształtowała sumienia Polaków, też jest wycięta. No to pytanie oczywiście, o jakiego człowieka w tej szkole zaczyna chodzić, prawda? Tu jest problem. Kogo my wychowujemy? Czy tylko konsumenta, prawda? Bo no, tu Agatka powiedz, prawda, jakie są zadania.
Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz istotną, bo oprócz tego, co się dzieje w szkole i rzeczywiście tego, o czym mówił tutaj pan Andrzej, czyli rozrywania pewnych więzi z nauczycielami, takiej braku możliwości utrzymania autorytetu, mamy też sytuację, gdzie szkoła bardzo mocno uderza w rodzinę i w tym momencie wszelkie takie, można powiedzieć, podstawy bezpieczeństwa dziecka zostają zabrane, tak, na bazie właśnie systemu państwowego. Ja mówiłam trochę o tym na konferencji, analizując podręczniki nauczania początkowego. Naprawdę bardzo dużo sytuacji, w których właśnie, powiedziała, większość sytuacji, w których jeżeli rodzina w ogóle występuje, to jest to rodzina rozbita albo właśnie naznaczona jakąś, my byśmy powiedzieli, patologią, natomiast przedstawiona jako normalna. Na przykład rodzina, gdzie w domu mieszkają same kobiety, bo tata wyjechał za granicę i rodzinę porzucił. To jest wiedza z czytanki do klasy trzeciej albo klasa druga.
I tam jest jeszcze pies, który jest rodzaju żeńskiego i kot, który jest rodzaju żeńskiego.
Albo mamy klasę drugą, gdzie jest cała historia na kilka stron. Czytanka, która polega na tym, że tata opuszcza mamę, bo bardzo się kłócili, ale po jakimś czasie nagle pojawia się bardzo sympatyczny pan Jacek i z panem pan Jacek bierze później ślub z mamą, jest bardzo miło, bo pan Jacek mówi do mamy tak czule, jak tata nigdy do mamy nie mówił. A puenta czytanki jest taka, że całe szczęście, że można mieć i tatę, i pana Jacka, czyli dwie ważne osoby, na których można polegać. I że wszyscy w klasie dziecku zazdroszczą właśnie tej nadbudowy w postaci pana Jacka. To jest pewne, jakby bardzo mocne uderzenie w rodzinę, zwłaszcza tak naprawdę w taką rodzinę, która jakby wszelkimi siłami próbuje się obronić przed właśnie jakimś systemem ideologicznym, przed jakimś atakiem na wiarę czy wartości chrześcijańskie.
Ale nie ma tych treści chrześcijańskich, bo to też jest w tych podręcznikach, które zanalizowałaś, można by powiedzieć, dochodzi do zupełnego surrealizmu, jeżeli chodzi o życie. Mianowicie treści chrześcijańskie w ogóle właściwie nie występują. Jeżeli gdzieś to jest Mikołaj, choinka, zajączek, takie rzeczy. Jeżeli chodzi o treści patriotyczne, no to pojawia się Unia Europejska?
Tak, no. Unia Europejska.
No, żadnej daty żadnej daty z historii Polski.
A prawda? Flaga, godło polskie?
No. Flaga i godło polskie się pojawiają, ale na równi z Unią Europejską. To znaczy mniej więcej tak to wygląda, że jak rozkładamy podręcznik, to po lewej stronie na kartce mamy jestem Polakiem, po drugiej jestem Europejczykiem i wszystkie związane z tym przymioty, łącznie z walutą, jedną i drugą.
Jeszcze wracając do tego, do tej analizy, bo pytanie, co zamiast, prawda, jeżeli nie ma tradycji, jeżeli nie ma wiary, jeżeli nie ma odniesień do historii Polski, prawda, no to pytanie, co w zamian? I w zamian jest bardzo głęboko i bardzo szeroko poruszana utożsamianie się dziecka, właściwie można powiedzieć prowadzenie dziecka wśród przyrody, świat przyrody, ale generalnie rzecz biorąc jeszcze pojawia się świat przyrody spersonifikowany. To znaczy, że muchomorki mówią, liście mówią, wiosna mówi. Cały obszar, można by powiedzieć, świata wyobrażonego, a wręcz mitologicznego, prawda? Dziecko jest prowadzone w tą stronę. We wszystkich czytankach, we wszystkich tych podręcznikach jest, można by powiedzieć, świętowane największe święto, jakie istnieje, to jest święto Ziemi. To jest jakieś nieprawdopodobne pogaństwo.
Matka Ziemia, no tak. No, w jakim kierunku?
W jakim kierunku to idzie? Dlatego tak przyglądając się szkole, prawda, po tym wszystkim, bo myśmy jednak wszyscy przeszli przez szkoły, prawda, i wydawało się, że szkoła jest takim dobrem powszechnym, takim dobrem, które właściwie można by powiedzieć, każdy rząd i każde państwo powinno chuchać i dmuchać na to, żeby ta szkoła była taka, żeby wychować jak najlepiej, żeby dziecko, które przechodzi przez szkołę, prawda, mogło stanowić dobro, z którego wszyscy później będą skorzystali. To znaczy, że on będzie dobry i że państwo będzie miało z tego pożytek, prawda, to
poruszaliśmy sferę dotyczącą edukacji, troszeczkę wychowania, ale na tym nie koniec. Jeżeli mówi się o edukacji domowej, to pierwszy zarzut jest taki, że dziecko nie podlega socjalizacji, bo dopiero będzie miało więcej rówieśników, jak jest szkoła, to przecież cała klasa, 20, 25 czy 30 dzieci, to jest dopiero pełna socjalizacja, nawiązywanie kontaktów. Czy to jest prawda?
Można by wyjść nawet od takiego, ostatnio słyszałem takie ładne wręcz wizualizacje pewną tego zagadnienia, a mianowicie ktoś powiedział, wyobraźmy sobie klasę szkolną, wyobraźmy sobie, jak dzieci siedzą i większość dnia spędzają ze swoimi rówieśnikami, patrząc na ich plecy, prawda? Więc, że tak powiem, trudno tu mówić tak naprawdę o jakiejkolwiek interakcji czy budowaniu jakichś relacji. Jeżeli to wszystko pomnożymy razy te przysłowiowe już 13 tysięcy godzin, których dziecko spędza w szkole,
do matury,
godzin, które bardzo często, to jest taki czas wielokrotnie zmarnowany, ponieważ ile czasu z tych 45 minut jest przeznaczone na przykład zdobywanie wiedzy, to jest ułamek tak naprawdę. Reszta to, co jest zapanowanie, uciszanie, przekrzykiwanie i tak dalej, przecież wiemy...
Sprawdzanie obecności, zadań i tak dalej.
Tak, no to jeszcze, ale gro jest właśnie próba zapanowania nad
ale teraz czas, który jest poświęcony na nawiązywanie relacji, bo to się
Tego
formuje.
Czasu tak de facto nie ma, bo to
przerwy,
są krótkie przerwy.
I to, co idziemy do szkoły i wracamy na przykład.
Ale tu jeszcze jest druga rzecz, może jeszcze ważniejsza od tego, co powiedziałem, a mianowicie... że są to tak zwane odniesienia nierealistyczne. Dlaczego? Ponieważ grupa rówieśników to jest tylko i wyłącznie byt stworzony na potrzeby szkoły. Nigdzie indziej on nie wystąpi w życiu człowieka, ani w pracy, ani w miejscu zamieszkania, ani w jakimś zaangażowaniu społecznym, politycznym i tak dalej. Nie będzie spotykał się człowiek z rówieśnikami, ze swoim rocznikiem. Nie ma czegoś takiego. To nigdzie nie wystąpi. Więc jest to twór, który jest stworzony sztucznie i w związku z tym ma małą szansę, żeby się utrzymać tak naprawdę potem w życiu człowieka. Dużo naturalniejszym odniesieniem są rodzice, to wiadomo, rodzeństwo.
Starsi, młodsi.
Starsze, młodsze, jak najbardziej wielopokoleniowa rodzina, ale szerzej, sąsiedzi, parafianie w ramach jednej parafii, mieszkańcy danej wioski, miasteczka i tak dalej. To są naturalne odniesienia. To są już na przykład rodziny, które mieszkają obok siebie od kilkudziesięciu, a czasem nawet kilku wieków. To są osoby, które spotykają się, współdziałają w jakichś przestrzeniach właśnie występowania, bycia, spotykania się. To są naturalne więzi i one mogą się utrzymać. Na podstawie ich można coś budować. A w szkole, tak jak wspomnieliśmy, jeszcze co 3 lata zmieniane i tak naprawdę te więzy się zrywają. Dla mnie takim ciekawą obserwacją był taki moment, kiedy kilka lat temu stworzono tak zwany słynny taki portal, teraz już mniej słynny, ale jak nasza klasa. Nie? Czyli chodziło o to, żeby mogły się porozumieć po latach te osoby, które razem w różnych poziomach szkół się spotykały. I ja na fali ze wszystkimi, wszystkich, bo wszyscy się, jakie fajna sprawa, też się zapisałem tam do swojej klasy w podstawówce, w liceum. I w pewnym momencie jakoś zaobserwowałem jakiś taki dziwny proces, który mnie zastanowił, że akurat zajrzałem na tą naszą klasę, chyba była późna w nocy, po 12 czy koło 1, i patrzę, a tam jest, że tak powiem, dyskusja pomiędzy tymi dawnymi kolegami i koleżankami bardzo żywiona w środku nocy. I tak się zastanowiłem, skąd to się nagle bierze, że odłożyć wszystko i nagle, że tak powiem, zajmować się właśnie tym. To znaczy, że coś powstało tu sztucznego. Znaczy, ta nasza klasa stworzyła pewne sztuczne... Znów poczujmy się jak dzieci. Znów poczujmy się jak licealiści, jak uczniowie szkoły podstawowej i powspominajmy, zostawiając tak naprawdę rzeczywiste, realne życie, obowiązki, pracę, dzieci i tak dalej na rzecz czegoś nierealnego, nierzeczywistego, nieprawdziwego i tak naprawdę rozbijającego, po ile potem było badań dotyczących, ile małżeństw się rozpadło pod wpływem naszej klasy, bo nagle takie dziwne relacje, jakieś abstrakcyjne tak naprawdę
wspominki, a tutaj obowiązki stanu,
dokładnie,
które są święte dla każdego, leżą.
Bo jeszcze tu trzeba było dodać, bo tu jest taki ten mit tej szkolnej socjalizacji, on rzeczywiście funkcjonuje, ale problem polega na tym, że czym jest socjalizacja, prawda? Trzeba powiedzieć, prawda, że jest trwałą relacją obecnych osób życzliwych. w jaki sposób ta socjalizacja między rówieśnikami zachodzi, to sobie można wyobrazić, prawda? To problem oczywiście, co oni mogą sobie zaoferować, jaka jest trwałość tych relacji, jaka jest trwałość tych przekazów, co oni sobie przekazują, prawda? Jaki jest język, jakie są wartości, prawda? O czym oni rozmawiają, do czego dążą. To jest w ogóle niesłychane, naprawdę, bo to trzeba też powiedzieć, prawda, że ta socjalizacja szkolna, to generalnie rzecz biorąc, to jest socjalizacja raczej dołująca niż wznosząca, prawda?
Tak, no bo nauczyciel nie jest w stanie zapanować nad wszelkimi relacjami między uczniami. Wiadomo, że są przyjaźnie, ale są również takie momenty, że jakiegoś ucznia się gnębi po prostu. Jest
dokładnie,
takim kozłem
to tak
ofiarnym,
zawsze występowało. No, zawsze to w każdej tak było, takiej grupie występuje tak zwany kozioł ofiarny.
Ale nie tylko kozioł ofiarny, bo tu jeszcze chodzi mi o to, że mnóstwo popisowych, to znaczy takich zachowań, które są popisami, prawda, ale właśnie, które są popisami czy wulgarnymi, czy popisami na temat rozwiązłości, czy popisami takimi, które w jakiś sposób dziecko pragnie zaimponować, prawda, zaistnieć w grupie, ale to za wszelką cenę i to taką, można by powiedzieć, niekontrolowaną cenę, no, taką, której w domu, właściwie zachowania, które w domu nigdy by nie zaistniały.
Jak to mówią, szpanować za każdą cenę. Nawet powiedzmy, wiem, że były sytuacje, kiedy syn podkradał ojcu pieniądze, żeby móc właśnie zaszpanować, zaprosić kolegów na piwo, bo jego prosili, a on ciągle nie miał pieniędzy.
Znaczy też, tak jak jeszcze wrócę jakby do tej myśli, że myśląc o szkole, mówimy o pewnym systemie, no i człowiek staje wobec systemu i po pierwsze jest zagubiony wobec tego systemu i samotny, a po drugie ten system jest no bezduszny w pewien sposób, bo nawet przywołany przeze mnie przykład, że tam starszy pobił młodszego kolegę, ale nie tylko, że nie było jakby reakcji rady pedagogicznej, ale no, co zrobiła dyrekcja? Po pierwsze, wezwała karetkę, tak? Żeby się bronić, żeby nikim nie przyczepił się, no chociaż no, to było powiedzmy na uderzenie tam pięścią, no nie przecież jakaś strzelanina. Straż miejską, policję, po to, żeby się zabezpieczyć, czyli po prostu instytucja, tylko instytucja wchodzi, że tak powiem, tak naprawdę, no, ale przestrzeni wychowawczej żadnej rozmowy z tym uczniem, żadnej rozmowy z jego nauczycielami, nie, tylko asekuracja,
procedury,
tak jak, czy nie wiem, przywołany, bardzo wstrząsający w czasie właśnie naszej konferencji, teraz mi się przypomniał przykład, właśnie jedny przywołany kiedyś z Polski, kiedy nauczycielka no, zamordowała ucznia. No, był kiedyś taki przypadek. I kiedy no, przysłano różne instytucje do zbadania tej sprawy, to co instytucje badały? Dokumenty, papiery, zgodność. Nikt się nie zastanawiał, co, jak, dlaczego zaszło, jaka atmosfera, z czego się to wzięło. Potem się okazało, że ta nauczycielka miała tam ogromne problemy osobiste, no po prostu gdzieś tam. Ale nie, sprawdzamy dokumenty, papiery i tak dalej. Czyli po prostu no, instytucja, w której no, dziecko nie ma szans przeżyć tak naprawdę duchowo. No, fizycznie przeżyje, ale duchowo. Właśnie też to pytanie o ważne też postawione na naszej konferencji o życie czy śmierć duchową. Tak, że bardzo wiele mówimy no, niby o zapobieganiu przemocy, no, niby się ciągle mówi, że się walczy z narkotykami w szkole, niby tam chodzą strażnicy i nie wpuszczają do szkoły, jakaś profilaktyka, zajęcia, są ćwiczenia, profilaktyka, nie wiem, czy tam seksualna, czy antynarkotykowa, no różne, wszystko się wprowadza pod względem, żeby dziecko było bezpieczne, a tak naprawdę, no, a życie duchowe, zagrożenia, śmierć duchowa, To też taki przykład, że tak powiem, no właśnie też mówiąc o rodzicach, którzy są w stanie bardziej się niepokoić przy wycieczce szkolnej, nie wiem, czy autobus jest sprawny technicznie i czy ma dobre opony, niż o tym na przykład, gdzie dziecko jedzie, z kim jedzie, jaki będzie program, co tam się będzie działo, z kim wystąpi, co się będzie, nie wiem, działo, nie wiem, w nocy, na noclegach, no takie rzeczy umykają, ale tutaj właśnie procedury, technika, tak, to tak.
I proszę Państwa, to mówi ksiądz, który jest katechetą już od lat w szkole, bierze udział czynny w radach pedagogicznych, jest w środku szkoły, także zna to z autopsji, nie tylko z jakichś artykułów czy jakichś publikacji, prawda, naukowych. I teraz, no, w kontekście przedstawionej tutaj przez Państwa szkoły, która jest coraz mniej szkołą pod względem i dydaktycznym, i wychowawczym, alternatywa, edukacja dobra, edukacja domowa. No ktoś powie, jej, no do matury dziecko doprowadzić. Czy musi być do matury?
Znaczy może być do matury, dlatego że to tutaj nie ma takich ograniczeń żadnych nałożonych przez prawnych, no, na rodziców, kiedy rodzice i dlaczego, w jakich okresach dziecko mogą edukować w domu, uczyć w domu, bo to jest to, jeżeli chodzi o system prawny. Oczywiście jest tak, że to zależy też, jak dziecko się czuje w domu, bo to też pytanie jest bardzo, bardzo poważne, ale też jest to, że można przeprowadzić i są przypadki już w Polsce, prawda, że dziecko przez całą naukę szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum było uczone w domu i z dobrymi rezultatami, bo ta nauka domowa i w miarę jak ona się rozwija, prawda, dlatego że to nie chodzi o jeden rok czy o dwa, prawda, tylko chodzi o to, że jak dziecko wejdzie w taki rytm zdobywania wiedzy, kształtowania, budowania osobowości, kształtowania charakteru, prawda, życia pozaszkolnego czy funkcjonowania, można by powiedzieć, właściwie w poważnym życiu, w realnym życiu, prawda, nie w takim życiu, które jest życiem infantylnym, bo też problem oczywiście pewnego infantylizmu dzieci, prawda, czy młodzieży wychodzącej ze szkoły, prawda, bo szkoła chroni i dziecko nie podejmuje odpowiedzialności. Właściwie rzecz biorąc, nie ma żadnej odpowiedzialności, a w nauczaniu domowym czy wychowaniu domowym ono musi wziąć odpowiedzialność. I to jest też takie, no...
Właśnie, bardziej... My nawet w fundacji bardziej lubimy mówić o wychowaniu domowym, dlatego że chodziłoby nam nie tylko o samą wiedzę, tylko o ukształtowanie całego człowieka, można powiedzieć bardziej formację całego człowieka.
No właśnie, my szukamy różnych takich treści, nie tylko opieramy się na programie, prawda, bo w tej chwili jest ładnie powiedziane, że dziecko w edukacji domowej, ono oczywiście musi zrealizować podstawę programową, bo to jest też tak, że ono musi zdać egzaminy na koniec roku, musi otrzymać cenzurkę, musi być w systemie szkolnym, bo takie jest prawo tutaj, ale też jest problem uzupełnienia tej wiedzy o te wszystkie wartości, czy o to wszystkie dobro, które się wykształciło w Polsce w ciągu tysiąca lat, zwłaszcza to, co zostało wykształcone w okresie międzywojennym. Mówię o treści takie, które czynią człowieka, Polaka, prawda, dumnym z tego, że jest Polakiem, prawda, czynią go świadomym katolikiem, bo to też jest bardzo ważne, prawda, i czynią go dobrym człowiekiem, bo to też jest bardzo ważne.
Ktoś może zapytać, jakim czasem, skoro szkoła w ciągu roku szkolnego ma do przerobienia pewną porcję materiału, to gdzie teraz w rodzinie znaleźć czas, żeby to poszerzyć jeszcze o historię, no, pogłębić również i chociażby i nauki przyrodnicze, które w tej chwili są już tak zminimalizowane, że no, na studiach trzeba robić specjalnie dodatkowe kursy, żeby uczeń po maturze mógł zostać studentem, bo poziom powiedzmy i matematyki i różnych innych dziedzin jest absolutnie nieprzystający do wymagań uczelni wyższej. Czytam gdzieś, że wystarczy 3 miesiące, żeby tą merytoryczną zawartość, która podawana jest dziecku w szkole...
To prawda, że szkoła jest swoistego rodzaju, no, przepraszam za takie sformułowanie, ogromną stratą czasu. I okazuje się, że kiedy się, że tak powiem, zwolni z tego ciężaru, czy zdejmie ten ciężar z dziecka, nagle się okazuje, że tego czasu jest bardzo wiele i na bardzo wiele rzeczy dodatkowych, że nie ma jakby tych ograniczeń jakby systemowych. Nie wiem, nawet takich, że no, inaczej się uczy, nie wiem, jedno dziecko czy kilkoro niż 30, nie? Że wiadomo, że na to jedno dziecko jest tego czasu jakby dużo więcej, a nie ma tych wszystkich mechanizmów w grupie, no nie wiem, popisywania, sprawdzania się, że tak powiem, cierpliwości nauczyciela, granic i tak dalej, no to wszystko, że tak powiem, w zupełnie innym odniesieniu. No a no, ta tak zwana edukacja domowa, wychowanie domowe przynosi bardzo, bardzo wiele możliwości, których szkoła po prostu nie dysponuje. Przede wszystkim związane z wszelkiego rodzaju wyjściami, wyjazdami, że można no, pewne rzeczy nie tylko przeczytać z podręczników, ale pójść i zobaczyć. Naprawdę niewielkim kosztem, nie? Do jakiegoś muzeum, do kościoła, do zobaczyć jakieś miejsce, dotknąć, stanąć tam. Wiadomo, że taka nauka też wtedy zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej jest przyjmowana przez dziecko, inaczej zapamiętywana, jeżeli ono może właśnie w tych miejscach stanąć, dotknąć, zobaczyć, tutaj porozmawiać właśnie na tym miejscu, to jest zupełnie co innego. Tego szkoła nie jest w stanie, nawet organizując zielone szkoły, to są tylko ułamkowe, to co w porównaniu z edukacją domową.
Dziecko ma szereg pytań i nauczyciel nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania wszystkich dzieci w klasie. Absolutnie, to jest niemożliwe. Może odpowiedzieć na kilka pytań, natomiast rodzic odpowiada na pytania te, które dziecko akurat stawia. Nie musisz wszystkiego tłumaczyć, aha, bo dziecko, oha, to już wiem. No to idziemy głębiej, idziemy dalej. Co cię jeszcze interesuje, a zainteresuj się jeszcze tym. Indywidualnie rodzic rozpoznaje, co dziecko na danym etapie jest w stanie przyjąć, prawda? No bo najlepiej zna dziecko, lepiej niż nauczyciel, bo z tym dzieckiem cały czas przecież przebywa i wie, jakie są granice na przykład zmęczenia. Niekiedy w szkole jest już, dziecko ma granice, że tak powiem, przyjmowania wiedzy, bo już jest przemęczone 6-7 godzinami siedzenia w klasie i już nie przyjmuje. Nie przyjmuje, po prostu przelatują słowa koło uszu. Natomiast rodzic jest w stanie stwierdzić, że wystarczy, teraz możemy sobie pograć w piłkę czy pobawić się w co innego, prawda?
Ta wiedza też, którą dzieci w szkole dostają, jest bardzo fragmentaryczną wiedzą. Jak my byśmy obejrzeli sobie podręcznik, jak strona po stronie, to mniej więcej wygląda jak katalog reklamowy. Co chwilę jakiś rozdział na inny temat, żadnej spójności, nic z niczego nie wynika. Po prostu rzucane tematy, często tak naprawdę dla dziecka bardzo abstrakcyjne, bo dla dziecka w drugiej klasie czy pierwszej klasie uczyć się o aborygenach czy Indianach, to jest kompletnie oderwane w ogóle od ich rzeczywistości. Natomiast ja bym powiedziała, że nawet te rzeczy, że ta wiedza jest tak poszatkowana i że jest jej poziom coraz bardziej zaniżany, nie jest dla dzieci tak straszne jak to, że rzeczywiście gdzieś tam Pan Bóg z serc tych dzieci jest każdego dnia wyrywany i rzeczywiście maksymalny jest nacisk na to, żeby człowieka uczynić obcego Panu Bogu. Natomiast to, na co rodzice mają szansę w domu, to jest własnym przykładem, ale też własną pracą nad sobą, codziennością, jakby każdego dnia uczyć dziecka takiego związania z Panem Bogiem. To jest takie doświadczenie spokojne, które bez wpływu, nie wiem, klasy, naśmiewania się, bardzo jest takie znaczące właśnie wychowawczo.
Czyli spojrzenie na szereg faktów, które w szkole są przedmiotem wykładów, nauki, w Bożym świetle. Bo wszystko, na wszystko możemy spojrzeć w Bożym świetle, bo przecież Pan Bóg stworzył świat, Pan Bóg stworzył prawa natury i my tylko je odkrywamy. My tylko odkrywamy i możemy Bogu dziękować za to, że dał taki nam rozum, że możemy się posłużyć tym rozumem, ale właśnie uczymy się Bogu dziękować.
Ale tego się w szkole nie ma. Znaczy my sobie nie zdajemy sprawy z miary sekularyzacji programów szkolnych, to znaczy z tego, że Pan Bóg w ogóle nie występuje, że religia w ogóle nie występuje, to że wiara w ogóle nie występuje. To jest, można by powiedzieć, to też jest takie niesłychane dla dziecka, prawda, że on przechodząc przez szkołę nabiera przekonania, że jedynym słusznym metodą poznawania rzeczywistości jest metoda naukowa, prawda? I to jest już w podstawie programowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej, że mamy nauczyć dziecko metody naukowej, ale problem polega na tym, że wypiera się wiarę, prawda? Poznanie przez wiarę. To jest w ogóle niesamowite zupełnie i to jest olbrzymi problem, bo te dzieci tracą wiarę później, te dzieci odchodzą, dla nich wiara nie stanowi autorytetu, dla nich prawo moralne nie stanowi autorytetu, dla nich dekalog nie stanowi autorytetu, no bo jak, prawda? W tym momencie, jeżeli to w ogóle należy do sprawy prywatnej, bo wiara należy do sprawy prywatnej, a nie jest wiarą, a nie prawda, która przychodzi od Boga, która uzupełnia, wyjaśnia, dopełnia, rozjaśnia, prawda? Można było powiedzieć, ale też daje moc do tego, żeby czynić dobrze. To jest niezwykłe, bo nawet jeżeli weźmiemy jakiekolwiek wydarzenie historyczne z Polski, prawda, to dlaczego ci ludzie oddawali krew i życie? No nie tylko dlatego, że tak sobie chcieli, prawda? Tylko problem polegał na tym, prawda, że to wypływało z ich głębokiego przeżywania chrześcijaństwa, prawda? Z ich głębokiego przeżywania Pana Boga i obowiązków względem drugiego, względem ojczyzny. Teraz jest tak, że słyszę, prawda, no właściwie ludzie wyjeżdżają, prawda? Kto się utożsamia, prawda? To jest w ogóle z Polską, jako dobrem wspólnym, jako tym, czemu należałoby złożyć ofiarę, prawda? Bo tak byśmy powiedzieli. To jest nieprawdopodobne zupełnie. Obojętność wobec dobra, jakim jest naród, jakim dobra wobec jakim jest ojczyzna, ale ono nigdy nie zaistnieje, jeżeli nie będzie miało odniesienia do Pana Boga.
I w programie szkolnym jest oczywiście religia. Jest ksiądz katecheta, czy pani katechetka. No i co taki ksiądz katecheta, proszę powiedzieć, proszę księdza, może zrobić, jeżeli przez cały tydzień dziecko jest uczone opierania się na fizyce, prawda, na racjonalnym tak zwanym myśleniu, a tu ksiądz katecheta wychodzi i mówi o wierze.
Znaczy, to sytuacja jest tak naprawdę jeszcze gorsza z tym księdzem, który wychodzi, bo dzisiaj on już przestaje wychodzić. Ja tylko jedną rzecz sprostuję. Ja przepraszam za to sformułowanie, Bogu dzięki, już nie uczę. Uczyłem przez 10 lat, ale w tym momencie od 2 lat już nie uczę w szkole. Ale jakby wracając do katechezy, no ja nie wiem, kiedy o tym będzie głośno, ale patrząc na rzeczywistość takich miast jak Warszawa, w której ja pracuję i mieszkam, obawiam się, że to jest koniec kateches. Znaczy, wszystkie, że tak powiem, siły zostały tak zaangażowane, żeby ta katecheza zniknęła po prostu ze szkół i ona niknie. To są już coraz mniejsze procenty osób, które chodzą na lekcje religii i to spada naprawdę. To już jest rzędu wielokrotnie po 10%. I to się dzieje nie tylko w liceach, ale to się dzieje już i w podstawówkach. Są nawet takie sytuacje, że dzieci w trzeciej klasie podstawówki zaraz po pierwszej komunii świętej odchodzą, że tak powiem, rodzice ich zabierają z lekcji religii. A ponieważ tutaj funkcjonuje absolutny, nie wiem jak to powiedzieć, liberalizm, a mianowicie to, że można, że tak powiem, dziecko zabrać z lekcji religii w każdym momencie roku. W każdym momencie, w każdej chwili. Czyli tak naprawdę, począwszy od pracy katechetów, którzy no przecież zapisują się na etat jakiś, a nagle w połowie roku tracą ten etat i nie wiadomo, co mają zrobić z sobą, na przykład jeżeli to jest źródło utrzymania ich rodziny. No a skończywszy na tym, że dziecko, jeżeli cokolwiek mu się nie spodoba na lekcji religii, cokolwiek, to może w każdej chwili następnego dnia się z niej wypisać. Nie ma żadnej, że tak powiem, jakby no po prostu konsekwencji w tym momencie, więc model, że nawet ksiądz wychodzi i coś mówi, to on już sam się nawet kończy, nie mówiąc o całej trudności mówienia, także dlatego, że no właśnie, przedmioty przyrodnicze, takie właśnie jak fizyka, no to już my niestety, nawet my katolicy nie zastanawiamy się nad tym i przechodzimy do porządku dziennego nad pytaniem, dlaczego przyroda, świat, fizyka, pochodzenie świata zostało odcięte od Pana Boga. Dlaczego? Przecież my wierzymy, że Bóg stworzył ten świat, a zgodziliśmy się, żeby to było traktowane jako bajka. Więc dziecko traktuje to jako bajk. Nie? No to więc jak można na lekcji religii, że tak powiem, opowiadać o stworzeniu świata, jeżeli to jest, no, tak jakby fantastykę czytało, nie? Czyli to jest nierzeczywiste, nie? Bo przecież, a za to udało wszystkie teorie, no, nie do końca udowodnione, no, czyli po prostu teorie, jak ewolucji i inne, funkcjonują jako dogmaty, jako aksjomaty, jako rzecz oczywista po prostu. Więc to jest trudność, tu jest już wyrwa po prostu ogromna, jakby wykopana pomiędzy no, uczniem a Panem Bogiem, a jego religią. No i do tego jest to, że religia jest po prostu zepchnięta do sfery emocji. Czyli rezultat jest taki, że katecheta, a później ksiądz w parafii na mszy dla dzieci czy młodzieżowej, największe zadanie ma, żeby rozbudzić emocje. Jeżeli mu się uda, no to na jakiś czas dziecko w tej zostanie. Zresztą rodzice dokładnie tak samo myślą, albo nawet oni uczą niestety często myślenia. O, przychodzą, no dawniej ta msza taka ciekawa była, po takiej chórek tutaj śpiewał, albo przyjeżdżał jakiś zespół i było ciekawe, a teraz taka nudna, to my chyba pójdziemy do innego kościoła. Nic się tu nie dzieje, no i ona tak uczy, nic się nie dzieje. No więc lekcja religii jest nudna, bo tam się nic nie dzieje, no ewentualnie jeżeli ksiądz, nie wiem, puszcza filmy i stawia piątki, szóstki, no to jeszcze można na tej lekcji zostać, ale jeżeli cokolwiek innego robi, no to dziękujemy bardzo, bo to nas nie ciekawi. To samo się dzieje z mszą świętą dla dzieci i młodzieży, bo jest nudna, nieciekawa. No, koncert ma dużo więcej możliwości niż że tak powiem, msza święta. Więc dziękujemy, to nas nie interesuje po prostu.
To znaczy relacja dziecka do Boga jest budowana na zasadzie samych właśnie emocji, a nie jakiejś woli, że ja chcę, Panie Boże, Tobie służyć, wierzyć.
Nie ma jak się odnieść.
I to w ogóle... Ale to się też przenosi potem na relacje międzyludzkie. Zakochałem się, no bo jest mi przyjemnie i dobrze z tą osobą. Przestaje mi być przyjemnie, no to w takim razie już ten związek zrywa, niezależnie od małżeństwa.
To jest jakby ogólna taka podstawa, ale pod względem jakby wiary, takie dziecko, które przeszło taki etap, kiedy staje się człowiekiem właśnie 20-kilkuletnim, 30-letnim, zaczyna zakładać rodzinę, idzie do pracy, spotyka się z trudnościami, no to Pana Boga nie ma, Kościoła nie ma, ona nie ma czasu, bo do czego ma się, no nie ma do czego się odwołać, nie ma w sobie żadnego odniesienia jakby do Pana Boga.
Nie ma odniesienia rozumnego, bo tutaj cały problem również, dlatego my też kładziemy nacisk na to wychowanie domowe, tak chcielibyśmy, żeby to wychowanie domowe było również wychowaniem katolickim, wychowaniem rozumnym. Wiara katolicka jest wiarą rozumną. To zawsze odwołującą się do rozumu. Rozum ma wspierać. Nie ma prawdy dwóch, nie ma teorii dwóch prawd. Jest prawda przyrody, jest prawda nauki i jest prawda religii. Katolicyzm zawsze uważał, że ponieważ to dzieło, świat jest dziełem Boga, człowiek jest dziełem Boga, poznanie jest dziełem Boga, wiara jest dziełem Boga, tutaj nie ma sprzeczności. I dziecko, które wychodzi ze szkoły, mając przekaz wiary, który jest od góry, bo trzeba byłoby powiedzieć, prawda, jest ogromny nacisk również i to też ja chciałbym tutaj podkreślić, prawda, że nie ma wsparcia i nie ma zrozumienia przez władze, można by powiedzieć, naszego kraju, wartości religii katolickiej dla dobra ojczystego. Jest jakieś nieprawdopodobne zlekceważenie, bo to trzeba było powiedzieć, trudno powiedzieć, że nawet zlekceważenie. To znaczy jest właściwie nawet wręcz przeciwnie. Jest walka z religią, żeby tylko wspomnieć to, prawda, że religia przestała być przedmiotem obowiązkowym w szkole. I to, jakie wymagania można postawić dziecku, prawda, na lekcji religii, jeżeli ona jest albo na pierwszych, albo na ostatnich lekcjach, w piątek na ostatniej lekcji. Prawda.
Kiedyś czytałem o takim eksperymencie w Stanach Zjednoczonych, ale to już było przed laty. Wielu wybrano, wytypowano dwa miasteczka, nieduże miasteczka, o podobnej liczbie mieszkańców, zainteresowań i tak dalej, podobne ukształtowanie wszystkiego. I teraz tak, w jednym miasteczku pozwolono, że tak powiem, tradycyjnie rozwijać się społeczności, która no, chodzi do kościoła, ma tam swoje przyjaźnie i tak dalej, a w drugim miasteczku implantowano w pewien sposób na siłę kasyna gry, domy rozrywki, prawda, wątpliwej i patrzono, co się dzieje. No więc jedno społeczeństwo rozwijało się no, spokojnie, normalnie, drugie natomiast zaczynało być skłócone, zróżnicowane. Pojawiły się napady, pojawiły się gwałty, pojawiły się rozboje, ale kontrolowano pod każdym względem, również pod względem ekonomicznym. Okazało się, że tam, gdzie jest właśnie brak jakiegoś prawa Bożego, tam więcej się nakręca interesów. Są wybijane szyby, no więc trzeba wprawić. Coś jest spalone, więc trzeba odbudować. I więcej pieniędzy w to miasto, że tak powiem, wymaga, a więc więcej można interesów zrobić. Znaczy, myślę, że to nie jest tylko ten teoria, cel merkantylny.
Tak, nie, tylko teoria, którą pan mówi, że i to jest, ale to jest bardzo ładne. To znaczy, że przemoc i wojna są bardziej ekonomicznie opłacalne niż pokój i zgoda. No zapewne.
Ale to pewnie też nie tylko o to chodzi, bo tu jest też walka o duszę, o czym musimy też w Radiu Maryja wspomnieć, że tu chodzi o to, żeby wyrwać Boga właśnie z duszy człowieka, bo chrzest jednak w jakiś sposób no, daje nam te cnoty wlane teologalne i mamy je tylko rozwinąć jako rodzice. Natomiast tutaj jest to systematycznie właściwie tępione i rodzice, którzy mają dziecko w szkole publicznej, muszą bardzo dużo włożyć energii, żeby utrzymać to dziecko na poziomie takim, jakim by chcieli, moralnym, na poziomie wiary, bo trzeba cały szereg rzeczy odkręcać w domu, odkręcać. Tak. Natomiast przy wychowaniu właśnie
no tak, ale
w domu...
właśnie to się nie dzieje. Znaczy nasz największy apel to jest właśnie, czy największe wołanie, czy wręcz błaganie, no to jest do rodziców. Znaczy rodzice, zacznijcie walczyć, znaczy rodzice, otwórzcie oczy, zaangażujcie się, znaczy to jest ogromna potrzeba, znaczy nie ma takiej siły, no, znaczy patrząc na to, co dał nam Bóg, no to Bóg dał nam rodzicielstwo, no, dał nam mężczyznę i kobietę, z których miłości jest dziecko, znaczy tu jest ta siła, no. Nie przeciwstawimy się ani instytucji, nie będziemy walczyć, nie wiem, z państwem, nie pokonamy, tak jak widać, nie wiem, różnych prawnych rozwiązań, ale możemy się odwołać do tej siły, którą dał Bóg, do mocy rodzicielstwa po prostu, do mocy, która jest wśród rodziców. I tu wymaga wiara, potrzebna jest wiara. No bez wiary nie ma takiej możliwości, nie? Bo jak ktoś zacznie, nie wiem, obliczać, a co mnie stać, a na co mnie nie stać, czy mnie stać na to, żeby, nie wiem, na przykład edukować dzieci w domu, czy mnie stać na to, żeby naszą rodzinę, żeby pracował na przykład tylko jeden rodzic, a nie dwójka, no to można do niczego nie dojść, jakby tylko w ten sposób, przykładając tylko i wyłącznie te kategorie. No trzeba tu zmienić kategorię, trzeba patrzeć jakby oczami wiary. No co trzeba, co jest wymaganiem jakby okoliczności sytuacji, co jest wymaganiem. No ja niestety czasem mam takie poczucie walenia z ścianą, głową o mur, ponieważ no, rozmawiam jakby z rodzicami i przedstawiam te argumenty tego, co się dzieje w szkole, tego zniszczenia, co się dzieje z dziećmi. Nawet czasem rozmawiam z rodzicami wierzącymi, których dzieci no, doświadczyły, nie wiem, czy przemocy, czy jakiejś złej sytuacji i tak dalej, ale ostatecznie mówię, no i co ty na to? A on mówił, nie, to jeszcze tylko 2 lata, nie wiem, tego gimnazjum albo tego liceum, to jakoś to dziecko przeżyje i tak dalej, albo, ja mówię, no ale to zrób coś, nie wiem, zawalcz o to dziecko. Nie, no ale no ja nie mogę, ja nie mam czasu, ja mam tu pracę, obowiązki, muszę gdzieś jechać. No, nie, no gdzieś tam dojście do tej świadomości, że no jest źle, ale jeszcze nie aż tak źle, nie? Że jeszcze to nie. I to jest bardzo takie zwodzące po prostu, że ciągle jakby rodzice czekają na jakiś tam moment, nawet ci świadomi, nawet ci chodzący do kościoła, nawet ci wierzący, nawet ci, którzy będą kiwali głową i mówili, no tak, jest gender, no tak, jest zagrożenie, no tak, jest, ale żeby pójść ten krok dalej, czyli wyciągnąć wnioski, podjąć decyzję, to się nie dzieje i to jest coś bardzo, bardzo złego. To
A
jest...
potem może być już za późno. Więc czy nie lepiej nawet rodzice, którzy nie mają jakoś wizji, żeby uczyć dziecko na poziomie jakimś tam wyższym, chociaż tym podstawowym, tym powiedzmy pierwsze 3 klasy podstawowej, czy nie lepiej, żeby choć troszkę spróbować, żeby zostały w domu, żeby dziecko ubrać nie tylko w ubranka, ale w taką zbroję Bożą, żeby było odporne, żeby wiedziało, czego ma się strzec i dlaczego ma się strzec, że może wierzyć rodzicom i może mieć do nich zaufanie, a gdzie indziej powinno mieć zaufanie ograniczone i dokładnie być w dobrej relacji z rodzicami, żeby rodzice mogli wyłapać te momenty później, które są zagrożeniem, żeby dziecko nie wchodziło w niebezpieczne jakieś relacje, które będą prowadziły w złą stronę. Czy chociaż powiedzmy na rok, 2 czy 3 warto dziecko zostawić w domu?
Zawsze warto. Każdy bycie dziecka w domu przez każdy czas jakby dodatkowy zawsze jest dla niego z korzyścią. Tak naprawdę tutaj mamy taką sytuację trudną, bo to dziecko nieustannie jest wyrywane z domu i ta kultura zabiera nieustannie to dziecko z domu, natomiast zabiera je też z takich realnych odniesień osobowych, tak, w odniesienia w dużej mierze fikcyjne, więc każdy czas, o który zawalczymy z dzieckiem i to czy weźmiemy to dziecko właśnie pod wychowanie domowe, czy ono będzie w szkole. Każdy czas, tak naprawdę każdy moment, kiedy rodzice wezmą wychowanie tego dziecka w swoje ręce, będzie dla tego dziecka zyskiem zawsze.
Bo tutaj budowa, wzmocnienie dziecka, prawda, wzmocnienie dziecka, to, żeby ono potrafiło czynić dobro i przeciwstawić się złu, to jest kluczowa sprawa. Tutaj jeszcze jest taka rzecz, prawda, że ta edukacja domowa również można było powiedzieć, bo my, tak jak ksiądz Łukasz powiedział, my staramy się też pobudzić rodziców do odpowiedzialności za wiarę, do odpowiedzialności przed Panem Bogiem, że Pan Bóg ma swoje plany wobec dzieci, że Pan Bóg ma swoje plany wobec rodziców i że trzeba do tego Pana Boga zapytać, prawda, co Pan Bóg chce od nas. Było takie piękne, ja tutaj jadąc do studia opowiadałem właśnie, że było, jest jedną z głębszych czy piękniejszych tradycji wychowania katolickiego to, że miłość w stosunku do bliźniego musi być miłością ofiarną, że tak naprawdę katolik, chrześcijanin powinien się realizować nie w wyobrażonej, uczuciowej miłości do Pana Boga, tylko w tej realnej miłości ofiarnej do bliźniego. I jest to jak gdyby pierwsza powinność rodziców. Rodzice, nie chodzi o to, żebyśmy byli ci, którzy, można by powiedzieć, dbają o jakość życia, żebyśmy mieli coraz lepsze samochody i coraz większe mieszkania, etc., etc., prawda? Bo tutaj koniec jest niesłychany, żebyśmy tych niedziel nie spędzali w supermarketach, prawda? Tylko chodzi o to, żebyśmy żyli miłością ofiarną w stosunku do swoich dzieci, bo to jest najpiękniejszy wzór, jaki możemy przekazać. I to jest to, można by powiedzieć, też największy dar wiary, ofiarność rodziców. I to jest klucz do tego, żeby stać się człowiekiem.
A jest to bardzo trudne, dlatego że to, co niesie nam współczesna kultura, to tak naprawdę taka zachęta dla rodziców, żeby uczyli swoich dzieci przywiązania do coraz większej ilości atrakcji, tak? Coraz większej konsumpcji, tak? Że dobrze jest wtedy, dobry czas jest wtedy, jak coś, na coś wydaliśmy pieniądze, kupiliśmy jakąś nową rzecz, nową zabawkę, albo coś tam zrobiliśmy razem, natomiast to robienie razem nie jest jakby w ogóle kontaktem osobowym, tak? To jest jakby korzystanie tak naprawdę z dóbr i przyjemności tego świata i dzieciom jest bardzo trudno później być ofiarnym wobec, nie wiem, i wobec rodziców, bo te dzieci kiedyś dorastają, prawda? Ci rodzice kiedyś się starzeją, są konkretne konsekwencje takich czynów, ale też w swoich środowiskach. No, to są osoby i tak naprawdę rodzice często za to odpowiadają, to są osoby, które później nie będą w stanie być ofiarne i w stosunku do swoich małżonków, i w stosunku do swoich dzieci, ale też w stosunku do jakichś tam społeczności, w których będą, tak? To pytanie też pan Andrzej i ksiądz Łukasz je stawiali, jaki pożytek tak naprawdę będzie z nich, tak? No bo o co chodzi? Jak najwięcej tego dobra wytworzonego dla jak największej ilości osób.
Czy ulegamy reklamom, żeby mieć jak najwięcej, móc się pochwalić, zaimponować innym, to w tej chwili jest na piedestale. Zaimponuj, pokaż, że masz lepszego coś, masz więcej.
Bardzo mocno to jest obecne wśród dzieci. Jak ja obserwuję dzieci w szkole, rzeczywiście większość ich kontaktów opiera się na rywalizacji takiej
w posiadaniu,
tak? A już na przykład w okolicach pierwszej komunii to widać szczególnie, tak? Że to jest tak naprawdę ten czynnik istotny. Natomiast no, w byciu kimś nie bardzo, tak?
Mhm. Ale to, co tutaj się zdarzyło, zresztą akurat w rodzinie Agaty, to wychowanie domowe stwarza tą szansę również przeżycia w bardzo taki boży sposób komunii, pierwszej komunii dzieci. Dzieci, które tutaj Agatka może zresztą powiedzieć, prawda, i zresztą do tego właśnie dążę, żeby to powiedziała, prawda, wczesna komunia dziecka.
To będzie osobny temat, na który się umówimy.
Dobrze.
Już troszkę czasu upłynęło. Może pozwólmy słuchaczom, żeby może zadali jakieś pytania, bo to właśnie w kwestii, jak sobie poradzić z naukami specjalistycznymi bardziej, gdzie chcemy wyłożyć szerzej, czy to geografię, czy historię, czy biologię, czy fizykę, matematykę, żeby nie ograniczać się do tego poziomu poniżej minimum, który jest w tej chwili prezentowany. Także może dziękuję na razie Państwu za przedstawienie tego tematu edukacji domowej, która jest szansą dla Polski, a poprosimy słuchaczy do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Thank you.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Temat katolicka edukacja domowa szansą dla Polski. Nasi goście to ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazan, pani Agata Rybczyk.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Dzwoni Michał Szkielc.
Prosimy bardzo, jest pan na antenie.
No, przysłuchuję się całej tej dyskusji i odnoszę wrażenie, że państwo prowadzący bardzo dokładnie znają te kwestie, o których mówią, tylko że mijają się z prawdą i więcej w tym teorii niż praktyki. Także prosiłbym, żeby stwierdzenia były bliżej życia, a nie bliżej książek.
No akurat tu się pan myli, bo to są akurat praktycy. Wszyscy mają z tym bezpośredni kontakt. Fundacja.
Praktycy, którzy nigdy nie nabyli praktyki z ludźmi.
No niestety, ale tutaj są jest i mama, która uczy swoje dzieci tą metodą. Na poprzedniej audycji 4 lutego było więcej, powiedzmy, świadków, którzy o tym mówili. Zresztą audycja się rozwija. Także myślę, że pan się myli, bo akurat na temat edukacji domowej dużo było.
Tak, tak. Ja uczę dzieci w domu, ale też Fundacji Maksymilianum razem z mamami pod okiem księdza Łukasza i pana Andrzeja prowadzimy 2 razy w tygodniu otwarte zajęcia dla dzieci z edukacji domowej i ze szkoły, takich i rodziców, którzy chcieliby zobaczyć, jak w praktyce taka edukacja wygląda. Także tutaj zapewniamy pana, że większość naszego tygodnia raczej właśnie praktyką, a nie teorią jest przepełniona.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić i chciałam parę słów na ten temat. No, tu państwo proponują nauczanie takie domowe, może odnośnie różnych spraw, między innymi i religii. Ja chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, że ja nie obarczałabym za te wszystkie niepowodzenia, no nie wiem, państwa i szkoły. Ja obarczyłabym raczej rodziców. Ja dam taki przykład. No ja już jestem pani leciwa. Ja i moja siostra kończyliśmy szkoły średnie już w ten czas, kiedy religia była poza szkołą. Chodziliśmy do salek katechetycznych. Ja sobie nie wyobrażam, miałam klasę 45-osobową, żeby kogoś na religii zabrakło, no chyba żeby był chory. Tam się nie wypisywało, tam się jakoś tak nie egzekwowało ostro. Wydaje mi się, że to wszystko zależało właśnie od rodzin, od samych rodziców. Zresztą sama wychowałam dziecko i wydaje mi się, że ten wpływ miałam niezależnie od tego, co mówiono w szkole czy w państwie, bo też wychowywały się w czasach jeszcze Polski Ludowej, kiedy rozdział był duży w tych sprawach. Także ja osobiście wydaje mi się, że wymagania stawiać trzeba wobec rodziców, jeżeli się to da, a zresztą no, sami rodzice powinno im na tym zależeć, żeby dziecko było odpowiednio ułożone i poszło w świat. Takie jest moje zdanie. Kończyłyśmy z siostrą, nikt nas nigdzie w szkołach nie zmuszał, w salkach katechetycznych, a chodziłyśmy z całą przyjemnością, ale tak nas uczyli rodzice, nasi kochani.
Tak, rola rodziców jest nie do przecenienia.
Oczywiście tutaj no cały czas to podkreślamy, prawda? To można by powiedzieć tak, pani tutaj bardzo ładnie to podkreśliła, że rodzice mają ten decydujący wpływ. Być może nawet w tych czasach komunistycznych było łatwiej przeciwstawić się tej ideologii ateistycznej niż współcześnie, takiej, można by powiedzieć, tej ideologii liberalnej, bardziej podmywającej, bardziej takiej miękkiej niż tej, która była taka sztywna, mówię o tej ideologii komunistycznej, ale to, co pani mówi, to jest oczywiście dla nas też najistotniejsze, żeby rodzice stanowili przykład, bo to rodzice są tymi, którzy wychowują, można by powiedzieć, dają te podstawy rozumienia rzeczywistości, te podstawy rozumienia wiary. Jeżeli rodzice są wierzący i jeżeli rodzice są, wykazują no, minimum mądrości, bo tak byśmy powiedzieli, minimum mądrości, to co pani powiedziała, że cała klasa chodziła na lekcje religii, prawda, w tych czasach ateistycznych, absolutnie zachwycający przykład, prawda, można było powiedzieć, pewnej spoistości społecznej, pewnego ducha rodzicielskiego, który mówił właściwie tam nie było możliwości, tak jak pani mówi, żeby dziecko nie chodziło na religię, ale dlatego, że to było również poparte tą atmosferą w domu. O, takie to jest marzenie.
A teraz rodzice są zwiedzeni. Media swoje robią. I niestety bardzo wielu rodziców nie interesuje się tym, jak dziecko jest uczone, czego uczone. Ale mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Grażyna z Torunia.
Witamy Panią.
Chciałam się włączyć z taką uwagą właśnie. Bardzo się cieszę, że Państwo rozbudzają tą świadomość wśród rodziców, jak należy w tej chwili prowadzić swoje dziecko, jego edukację, dlatego że to jest świetna alternatywa na te straszne chwile, kiedy no przyjdą na pewno, bo jeszcze nie weszły tak do końca, ale na tą ideologię, która się teraz właśnie pojawiła, to gender. I świetna to jest alternatywa właśnie dla tych rodziców, którzy są świadomi, że należy dzieckiem się interesować jego nauką w szkole. Ja pamiętam, ja jestem pokoleniem 60. roku. Pamiętam właśnie też, kiedy tak szkoła, do której chodziłam, absolutnie nic nie podkreślała o wierze. Chodziło się do salek katechetycznych na zajęcia z religii. Historia była wypaczona kompletnie. Nie było odniesienia do patriotyzmu, do naszych wielkich bohaterów. Się o nich nie mówiło w szkołach, na lekcjach. Jedynie co to jeszcze było jakby w minimalnym stopniu troszeczkę harcerstwo tak naświetlało, jak się można odnaleźć w społeczności rówieśników i później w życiu swoim dalszym. Natomiast później moje dzieci, no córka, 92 rocznik, poszła do szkoły i tak pamiętam, jak to były początek lat 2000 w tej szkole, w podstawówce, ona pewnego dnia przychodzi, ja byłam na nią zdenerwowana, bo coś sprzewiniła mi mocno, chciałam, nie wiem, ją może nawet i uderzyć, a ona do mnie mówi: mamo, jeżeli ty mnie uderzysz, to ja cię zgłoszę w szkole, że ty mnie bijesz. Ty nie masz prawa mnie uderzyć. A ja mówię: zaraz, dziecko, a kto ci to powiedział? No pani w szkole, ja mam takie prawa teraz. Takie prawo mam, mówi. Nie wolno bić dzieci. Absolutnie, mówi do mnie, nie można. A ja będę robiła tak, jak ja będę chciała. To mnie wtedy tak zabolało, że w szkole od szkoły córka się moja dowiedziała, że matka właściwie nie znaczy, że to, co moje dziecko będzie chciało, to i tak zrobi, bez tego, czy mi się to będzie w ogóle podobało, czy nie. I w szkole dzieci są uczone, jakie mają prawa, tylko nie są uczone tego, jakie mają obowiązki w stosunku do rodziców i do dziadków i w ogóle. I to szkoła, mogę powiedzieć szczerze, że moja szkoła do końca nie dała jakby tego, co ja bym chciała, żeby dziecko się kierowało w życiu, że jej troszeczkę jakby nawet naprawdę zdemoralizowało przez to, że zaczęło podawać prawa dziecku, a nie mówić nic o obowiązkach, jakie dziecko mają spotkać w życiu w stosunku czy do rówieśników, jak się ma zachowywać, czy do rodziców, czy do innych osób starszych. No i teraz powracając do tematu głównego właśnie, świetna sprawa z tą edukacją. Mam już maleńką wnuczkę roczną i będę się starała córkę też przekonywać jak najbardziej, żeby się mocno zastanawiała, gdzie dziecko później oddać do szkoły, do jaką edukację. I że ta edukacja publiczna jest w katastrofalnym stanie, naprawdę w katastrofalnym. I że tylko kształcenie w szkołach katolickich jeszcze może gwarantować, że tego ducha sobie dziecko wykształci od małego i będzie w tej wierze dalej prowadzone, że go nie zatraci w okresie wzrostu w szkołach takich, no zupełnie, kompletnie laickich i jeszcze, które wyśmiewają wręcz te wartości nasze. No nie będę przedłużała. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy jakby za ten głos i za to, za to zainteresowanie. Rzeczywiście jakby no, proces jakby destrukcji jest jakby większy, bo tu nie tylko jakby nie ma planu, żeby uczyć dziecko obowiązków względem rodziców, tylko wręcz jakby założenie jest już coraz bardziej inne, no, że dziecko należy do państwa, a nie do rodziców, nie? Że to tak naprawdę idzie bardziej w tym kierunku, że jeżeli rodzice nie spełniają oczekiwań, jakie ma państwo wobec nich względem dzieci, no to się dziecko rodzicom zabiera. Znaczy, to już się dzieje bardzo często za granicą polską, w Niemczech, w innych krajach, w Anglii, w Holandii. To się po prostu dzieje coraz częściej, jak rodzice uczą, przekazują system wartości inny niż jest oficjalny, no to po prostu się zabiera dzieci i przekazuje w inne miejsca, nie? Bo dziecko nie należy, dziecko ma obowiązki wobec państwa, ale oczywiście nie chodzi tu o patriotyczne w takim naszym rozumieniu, ale ma obowiązki właśnie płacenia podatków, ma obowiązek pracy do śmierci, tak jak jest to dzisiaj. To takie obowiązki ma i tych obowiązków musi się, że tak powiem, nauczyć, żeby właśnie w tych 100% je wykonywać. A to, co jakby chcemy powiedzieć też, że edukacja domowa jest... No jestem wyłomem w tym momencie. Ja niestety mam taką obawę, czy w Polsce nie stanie się to, co w Niemczech, a mianowicie w Niemczech jest zakazana edukacja domowa i tam, gdzie rodzice zaczynają uczyć dziecko w domu, to dzieci są im od razu zabierane. Boję się, czy to się nie stanie jakby tutaj. Więc w tym momencie jest to, że tak powiem, taka możliwość, którą trzeba wykorzystać, biorąc pod uwagę, że nie mam żadnej gwarancji, czy ona będzie dalej.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mój Witold z Podkarpacia, nauczyciel z 34-letnim stażem.
Proszę mi bardzo.
Ja jestem wzruszony, słuchając wypowiedzi, do jakiego poziomu edukacyjnego dorośli nasi rodzice. Przecież wystarczy pójść na kurs dwudniowy i już możemy dziecko uczyć. A my, ciemniaki nauczycielskie, musieliśmy się tego uczyć 5 lat. Druga sprawa. Wchodzi gender do szkół. A dlaczego wchodzi? Bo rodzice wybrali takie władze, które to wprowadzają. Więc teraz to wszystko jest wina rodziców. Ja sobie nie wyobrażam, jak to może być, żeby dziecko było izolowane od rówieśników, od szkoły, a później przecież musi wejść w życie i z tymi zagrożeniami się spotkać. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie, jak wy widzicie rozwiązanie tego problemu? Szczęść Boże.
Rozumiemy pytanie, tak. Szczęść Boże. Panie Witoldzie, zagrożenia są i będą. I teraz przygotowanie. Dom czy szkoła?
Znaczy tutaj jeszcze to pan poruszył tak troszeczkę radykalnie tą sprawę nauczycieli. Oczywiście, że nauczyciel ma wiedzę, nikt nie kwestionuje tej wiedzy. I zawsze uważaliśmy, i zresztą taka była koncepcja szkoły, prawda, jako dobra, w którym nauczyciel jako autorytet dzieli się z tą wiedzą. Tylko problem polega na tym, to nie chodzi o to, że my uderzamy w nauczycieli w tej chwili, tylko raczej mówimy o tym, że nauczyciele stali się bezbronni wobec pewnych ideologii, które przez szkołę przenikają od strony decyzji politycznych, a nie od strony decyzji osobowych. I tu trzeba byłoby podkreślić, idąc tropem pana, prawda, że wielu nauczycieli stanowi wzór i autorytet, i oczywiście oni stanowią również, można by powiedzieć, ci nauczyciele, którzy przekazują prawdę i dobro, którzy kształtują człowieczeństwo, to oni stanowią również, można by powiedzieć, elitę, wsparcie, krew narodu, bo to też trzeba tak ująć. Ale z drugiej strony jest też to, wracam do tych rodziców, dziecko uczone w domu, dziecko, które nabiera wprawy i mężności w czynieniu dobra, bo to jest bardzo istotne w tym wszystkim, ma być właśnie, to jest cały pomysł na tą edukację domową jest takie, żeby dziecko wzmocnić do tego, żeby mogło już jako udoskonalone czy mężne w dobrym, prawda, odeprzeć zło, które jest. Bo zło, które się wlewa do szkoły, to zresztą, co pan powiedział, gender, to gender nie jest to nie jest problem rodziców, że rodzice wybrali takie, a nie inne władze. Tylko problem polega na tym, prawda, że gender jest pewną ideologią, która jest forsowana przez niewielką grupę. To nie jest tak, że rodzice wybierali akurat tych, którzy chcieli gender, prawda? Bo to nie w tą stronę, nie takie rozumowanie należy tutaj przeprowadzić. Tylko jest oczywiście ogromny nacisk i bezbronność, można było powiedzieć, władz administracyjnych przed czymś, co jest nieludzkie, bo tak by to trzeba było powiedzieć.
Czy może jeszcze jedna taka, już w cudzysłowie, statystyczna kwestia, że akurat w edukacji domowej okazuje się, że jest w przypadku rodziców uczących dzieci swoje w domu nadreprezentacja nauczycieli, pedagogów, czyli dużo bardziej niż w jakichkolwiek innych sposobach edukacji. Czyli po prostu jakby sami nauczyciele po iluś latach uczenia w szkole, pedagodzy patentowani, że tak powiem, wybierają to dla swoich dzieci. Nie? To też jest pewien sygnał, że tak powiem, że to nie bierze się, nie wiem, że komuś to wpadło do głowy, tylko ktoś, kto właśnie jakby obserwuje tą rzeczywistość i sam jest w tej rzeczywistości, dokonuje innego wyboru.
Ja bym tu jeszcze dodał, przepraszam Agatka, ja bym tu dodał jeszcze, żeby chodzi o szkołę, prawda, to przed wojną był taki ideał szkoły, ja to podkreślam, przed II wojną światową wypracowany ideał szkoły i było, szkoła była miejscem, zbiorem osób udoskonalonych moralnie, to znaczy, że człowiek, który wchodził do szkoły, to nie jest ten, który się nauczył wiedzy, tylko ten, który umiał tę wiedzę przekazać w ten sposób, żeby młodego chłopca, czy młodą dziewczynkę, ucznia, czy uczennicę skierować ku dobru jako własny wzór, pokazując własny wzór człowieczeństwa. I to jest istota, prawda? Nauczyciel to nie jest ten, który ma wiedzę, tylko to jest ten, który jednocześnie jest autorytetem, czyli prowadzi do dobra właściwego. To nie chodzi o sam przekaz wiedzy.
To bym jeszcze jedną rzecz dodała odnośnie tych zagrożeń, bo warto tutaj zwrócić uwagę na to, że nie jest tym samym postawienie dziecka 6-letniego wobec zagrożeń, co postawienie 20-latka, który na przykład właśnie otrzymał dosyć takie staranne wychowanie w domu, jakby poziom możliwości wybrania u takich dwóch osób jest kolosalnie różny, tak? My nie chcemy, właśnie tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby wmawiać rodzicom, że takie dzieciaki 6-letnie i tak kiedyś się spotkają z tymi zagrożeniami, bo one w tym momencie, kiedy mają 6 lat, się z nimi spotykają, kompletnie w żaden sposób nie są w stanie się im przeciwstawić.
No i oczywiście, że tak powiem, no, zupełną jakby no, błędnym obrazem jest to, że edukacja domowa jest jakąś, nie wiem, alienacją czy zamykaniem no tak, dzieci. To zupełnie tak się dzieje, wręcz przeciwnie. Tak naprawdę ilość tych kontaktów, nawiązywania relacji jest dużo większa, bo jest dużo większa możliwość wyjścia z tego pewnego zamknięcia, które jest sprowadzenia właśnie do tylko danych określonych grup.
Szkoła jest pomysłem politycznym tak naprawdę, istnieje od ponad 150 lat, głównie realizując cele polityczne, wychowanie domowe. Zresztą zawsze się opierało, wychowanie się opierało na wychowaniu domowym. Szkoła korzystała z wychowania domowego. I dlatego
to uzupełniała je. No
tak, sposób. Nie, ale też korzystała z tego, że dzieci, które były wychowane domowo, trzymały pewien poziom w szkole.
I tak, i chwila muzyki. Jest 23.01, Radio Maryja, audycje dla małżonków i rodziców. Ogłoszenia?
Podam informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 30 maja do 1 czerwca w Bardzo Śląskie. Alicja i Wiesław Ściegienkowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 509-322-012, powtarzam, 509-322-012. I dodam jeszcze, że od 6 do 8 czerwca w Jeleniej Górze są rekolekcje o te temperamentach dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, jakieś tematyczne rekolekcje o temperamentach dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. I zgłoszenia przyjmują Państwo Orzelscy pod numerem telefonu 75 643 25 39, powtarzam, 75 643 25 39. I jeszcze w Krakowie i w Poznaniu, a więc w Krakowie Państwo Choczewscy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. I w Poznaniu zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 27 maja. Dar macierzyństwa drogą świętości. Goście, pani Krystyna Zając i lekarze pani Maria Jońca i pan Jerzy Kuczma. Za 2 tygodnie, 3 czerwca, gośćmi będą państwo Monika i Marcin Gajdowie. Temat zagadkowy. Czy można być za bardzo w małżeństwie? I jeszcze nasi goście dzisiejsi, ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazen, pani Agata Rybczyk mają też swoje ogłoszenie.
My chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić 31 maja w siedzibie naszej fundacji w Warszawie przy ulicy Wilczej na szkolenie pod tytułem Edukacja domowa bez kompleksów. Więc więcej informacji na naszej stronie internetowej www.fundacjamaximilianum.pl, maximilianum przez x, www.fundacjamaximilianum.pl. Zapraszamy również 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, na otwarte zajęcia dla osób, które zainteresowane, dla dzieci i rodziców zainteresowanych właśnie wychowaniem domowym i edukacją domową.
No, zapraszamy również na Wydział Studiów nad Rodziną w Łomiankach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie rozwijamy również w postaci przedmiotów akademickich edukację domową, ale też dajemy taką integralną wiedzę o rodzinie. Staramy się w każdym razie dać tą najpełniejszą wiedzę o rodzinie. Właściwie myślę, że taki wydział jedyny w całej Polsce, który taką pełną wiedzę o rodzinie stara się przekazać. I zapraszamy w takim razie te osoby, które chciałyby u nas studiować Wydział Studiów nad Rodziną. Można zresztą wejść na stronę tego wydziału. A jeszcze tak dopowiadając tutaj do tych efektów, przypomnę tylko o tych efektach kształcenia domowego, bo tutaj są duże wątpliwości.
Czy ludzie zadadzą radę, niewykształceni rodzice.
Tak, właśnie, ale tak. To są przedziwne jest to, że ten efekt, można byłoby powiedzieć, miłości rodzicielskiej, zwłaszcza miłości macierzyńskiej, tej miłości, która pochyla się z troską nad dzieckiem, powoduje to, że to dziecko czuje się bezpieczne, czuje się otwarte, czuje się, można byłoby powiedzieć, takie i uspołecznione. Amerykańskie badania, bo tu trzeba tylko dodać, prawda, taką rzecz, która jest istotna, które opierają się na badaniu prawie 30-letnich efektów kształcenia domowego wielu milionów dzieci, stwierdzają, że te dzieci domowo uczone, prawda, one mają wyniki od 30 do 50% lepsze średnio niż te, które są w szkole. Że efekty edukacji domowej nie zależą od wykształcenia rodziców, różnice są nieistotne, od rasy, od wykształcenia, to już powiedziałem, ale też od zarobków. To jest niezwykłe zupełnie, że tu, to już zresztą Fromm zauważał, prawda, że miłość macierzyńska czy miłość rodzicielska jest tym czynnikiem, który pokonuje ten próg dochodów, ten próg, który można byłoby powiedzieć, że tylko bogatych stać na nauczanie domowe. Nieprawda. To nie jest tak. Każdego stać na nauczanie domowe i to, jeszcze raz powtarzam, Amerykanie potrafili przeliczyć.
30 lat. Odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Adam Widze z Poznania. Chciałem się odnieść dwóch rzeczy pokrótce. Najpierw do zagrożeń. W pełni zgadzam się z przedmówcami. Ja organizowałem w grudniu wykład księdza profesora Pawła Bortkiewicza w Poznaniu na Uniwersytecie. To był ten wykład, który był zakłócony właśnie przez genderystów poznańskich. No i muszę powiedzieć, że to są ludzie, którzy mają plan, oni o tym już piszą, są książki, które mówią o tym, że to są ludzie, że biorąc sprawy zaplanowane i w agendach międzynarodowych, ale też przy Unii Europejskiej przez różne organizacje pozarządowe, które forsują gender mainstreaming, między innymi studia genderowe, które są bodajże na 8 uniwersytetach w Polsce w tej chwili, tak zwane gender studies. I te studia podyplomowe mają kształcić ludzi z administracji samorządowej, rządowej, również z kuratoriów, właśnie w kwestii tego, jak to wprowadzać do szkół, tak? Jak to robić tak, żeby właśnie było to skuteczne i żeby rodzice, jak załamać opór rodziców. Ja muszę powiedzieć, że po tym spotkaniu w grudniu byłem też na takim spotkaniu tych genderystów w Teatrze 8 Dnia w Poznaniu, na którym wyraźnie mówili, że ich celem jest wejście do przedszkoli. Nawet jedna pani się żaliła, że w Poznaniu gdzieś nie pozwolono im wejść, że tacy agresywni rodzice nie pozwolili im przeprowadzić właśnie warsztatów tych równościowych. Mówili o tym, że w ogóle księża nie powinni mieć wstępu na uczelnię. No dużo takich rzeczy, które się nie mieszczą w głowie. Muszę powiedzieć, że to mi otworzyło oczy. Ja w tej sprawie byłem w prokuraturze w Pile już dwa razy, na policji w Poznaniu dwa razy, jakby zeznając o tych wydarzeniach, które miały miejsce na uczelni w Poznaniu, kiedy ci ludzie skakali po stołach. Też tam byli przedstawiciele nauki, ludzie z tytułami doktorów, czyli taki, no, że tak powiem, naukowe zaplecze tego środowiska. I tych samych ludzi widziałem w Teatrze 8 Dnia, którzy wypowiadali różne przykre rzeczy. Właśnie mówiąc o tym, że no, taki jest ich plan, tak? Czyli między innymi wychowywać dzieci wbrew temu, co głosi Kościół katolicki czy tradycja. Więc to jakby takie moje doświadczenie. No i druga sprawa, taka mam bardziej pozytywna. Dzisiaj byliśmy na spotkaniu właśnie dotyczącym edukacji domowej w Poznaniu. I był tam Amerykanin, ojciec 10 dzieci, który mówił, że my w Polsce, jak on to obserwuje, jesteśmy na takim etapie, jak w Stanach oni byli w latach 80. Czyli właśnie no, taki etap, gdzie ktoś się może właśnie czuć urażony, szczególnie jeśli jest nauczycielem, ktoś się może obrażać, ktoś się może jakoś tam czuć dotknięty. Że to jest normalne. W tej chwili mówi, że w Stanach w zasadzie już każdy zna kogoś, kto edukuje domowo. To jest 2 miliony dzieci, chyba około 4% wszystkich dzieci w wieku szkolnym. W związku z tym w tej chwili już w zasadzie każdy wie, że to jest pozytywne, że to jest coś wymagającego, ale dobrego i już teraz nikt się nie obraża na te rzeczy. Więc to jest taki, może być naturalny etap, kiedy te dyskusje będą gorące. Ja mówię, że to przejdzie i jak będziemy mieli w Polsce już też pierwsze dzieci wychowane w A do Z w edukacji domowej, no to wszyscy będą też widzieć, jakie są efekty. Także dziękuję za tę audycję, dziękuję za tę audycję poprzednie w Radiu Maryja na ten temat. I chciałem zapytać, czy właśnie, bo my się tutaj z żoną też interesujemy, chcielibyśmy naszego synka i kolejne dzieci w przyszłości edukować w ten sposób. Żona zresztą ukończyła doktorat. Jest germanistką, ale no, planuje zostać z dziećmi i jako nauczycielka też de facto tak poświęcić się dzieciom. Moja żona Ewa, którą serdecznie pozdrawiam. Natomiast mam pytanie, bo my dopiero chcemy zacząć, czy i tak zastanawiamy się, oczywiście wierzymy, że podołamy, natomiast zastanawiamy się nad taką formą wsparcia na zasadzie jakiegoś coachingu, czy takich pytań, które się mogą pojawić w trakcie tej edukacji, na początku tego pierwszego roku, czy pierwszych dwóch lat, kiedy będziemy to sobie organizować i się w to wdrażać, czy fundacja też tego rodzaju wsparcie proponuje, czy będzie proponować i czy to jest też możliwe jakoś w Poznaniu, bo widzimy te inicjatywy na przykład właśnie w Warszawie, czy na przykład poza Poznaniem, też w Poznaniu również, ale tego ciągle jest mało i zastanawiamy się nad takim formem jakiegoś też może, nie wiem, e-learningu dla tych rodziców, tak, żeby się nie bali.
Rozumiemy, panie Adamie, już odpowiadamy.
My też organizujemy w ramach fundacji takie warsztaty, jak to, o których mówiłam, edukacja domowa bez kompleksów, wyjazdowe. Więc jeżeli chcielibyście Państwo zorganizować coś takiego w Poznaniu, to zapraszamy, żeby napisać do nas maila na adres info@fundacjamaximilianum.pl i wtedy już po prostu możemy domówić termin takich warsztatów i jak chcielibyście Państwo, żeby one wyglądały.
I wtedy szczegóły się już ustali.
Tak, tak. Wtedy możemy ustalić szczegóły.
I mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria. Halo? Halo?
Halo, halo?
No, słuchamy.
Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Marcin.
Kogo witamy?
Marcin.
Tak, proszę.
Ze Śląska dzwonię. Ja się przysłuchuję tej rozmowie, niecała godzinka, nie wszystko słyszałem, ale ten temat mi jest bliski, bo też zastanawialiśmy się z żoną, czy nie rozpocząć w edukacji domowej w domu. I ja na samym początku chciałbym się zapytać prowadzących i znających ten temat, ile, ja rozumiem, że prowadzący w domu też uczyli, uczą dzieci, nie wiem, nie słyszałem, i ile mają... Ile Państwo mają dzieci? Bo ja mam 6 teraz.
Gratulujemy.
I tak dlatego pytam, bo ja się zastanawiałem, rozpoznawaliśmy ten temat z żoną i ja byłem trochę nie do końca przekonany, bo teraz z perspektywy tego czasu widzę, bo mam córkę w drugiej klasie, syna w pierwszej klasie i widzę, że byłoby to trudne. Byłoby to trudne, ponieważ no, ja pracuję, żona w domu zajmuje się dziećmi i no, nie wiem, czy by sobie poradziła, bo to jednak te pierwsze lata to są najważniejsze lata, kiedy trzeba rozwijać u dzieci różne...
No jasne. Dobro jest zawsze trudne,
tak,
panie Marcin.
Tak, wiemy, znaczy, no, wiemy o tym, ale...
Czy się da? Już odpowiadają goście, proszę.
Oczywiście, że się da. Co prawda ja niestety nie mam jeszcze 6 dzieci, spodziewam się dopiero 4. Natomiast w ramach fundacji na zajęciach zdarza mi się uczyć i 30 dzieci, także jest to możliwe. Myślę, że szczególnie tutaj widzę jako taki duży dar to, żeby rodziny organizowały się razem. Fundacja Maximilianum właśnie wyrosła z rodzin, które myślały o nauczaniu domowym i zorganizowały się razem i wymieniają się między sobą, że tak powiem, zasobami, talentami. Wtedy taka edukacja idzie dużo sprawniej i my z dużym zaskoczeniem odkryliśmy, że w naszym środowisku praktycznie z każdej dziedziny jakiegoś specjalistę wśród rodziców mamy, który może właśnie te swoje tematy rozwijać. Także też zapraszamy do fundacji, ale też do takiej formy organizowania się rodzinami.
Powiedz jeszcze, ta edukacja domowa dla każdej rodziny jest inna, że to jest przygoda wewnątrz rodziny, że to nie jest tak, że tworzymy szkołę w domu na kształt szkoły, tylko że dopasowujemy, można byłoby powiedzieć, nauczanie czy wychowanie domowe do dojrzewania dziecka, do tych relacji, które się ujawniają, do rozwoju zdolności dziecka. I to nie jest tak, że uczymy przedmiotowo w szkole, w domu.
Tak, to prawda. Dokładnie tak to wygląda i rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że chyba wszyscy rodzice jak zaczynają mają pewne wątpliwości czy podołają. Myślę, że zwłaszcza jest to trudniejsze trochę dla rodzin, gdzie jest więcej dzieci, chociaż z drugiej strony też łatwiejsze, bo dzieci bardzo szybko zaczynają uczyć się od siebie albo same nauczać te młodsze dzieci, więc to też bardzo, bardzo ładnie widać i rzeczywiście te kontakty tutaj się świetnie rozwijają i ten czas, który dzieci normalnie osobno od siebie spędzałyby w rodzeństwie w szkole, tu są razem i te więzi się kształtują w sposób zupełnie wyjątkowy, ale też... Jakby ja mam takie doświadczenie z edukacją domową, że każdy czas niesie jakieś swoje trudności. Z drugiej strony, im dłużej to robię, tym bardziej jestem przekonana, że jest to bardzo słuszne i że lepiej wybrać z mężem nie mogliśmy.
Czy ja bym jeszcze może powiedział, no lepiej spróbować, niż nawet jeżeli by się miało wycofać, niż nie próbować. Nie? Więc lepiej jakby podjąć tę decyzję na tak. A jestem przekonany, że jak podejmiecie, to zostaniecie przy tej decyzji. Tylko no, ważne jest, żeby no, tą odwagę naprawdę. Znaczy, więcej łaski jakby jest, no, daje Bóg rodzicom niż nauczycielom, naprawdę.
To jest łaska stanu. To jest łaska stanu, którą dostaje rodzice. Nie ma łaski stanu specjalnej dla nauczyciela w stosunku do tego dziecka, do tego konkretnego. To mają rodzice.
No, ale jest łaska uświęcająca sakramentu i łaski uczynkowe. No, trzeba to też dodać, prawda? Bo to,
oczywiście.
No, jeżeli się nie opuszcza rodziców.
Jeżeli się współpracuje z łaską, a nie zawsze nauczyciel na przykład współpracuje. Kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
I teraz i zawsze.
Dorota z Wielkopolski, spod Poznania.
Witam Panią.
Teraz już wiem, że się troszeczkę powtórzę, jak byłam na linii. To znaczy, my jesteśmy razem z mężem rodzicami ósemki dzieci. Od 8 lat zmagamy się z tradycyjną szkołą. Od zawsze mamy wątpliwości, a od 3 lat tak dosyć poważnie myślimy o edukacji domowej. I powiem tak, właśnie tak jak ten mój przedmówca, mieliśmy różne takie lęki związane z tym, czy potrafimy dzieciom zorganizować czas, czy potrafimy je uczyć. Dzieci też chcą mieć koleżanki i kolegów i w ogóle takie wątpliwości. Ale dojrzeliśmy. Dziś w tym roku zabieramy nasze dzieci ze szkoły, 7, będziemy mieli w domu i w edukacji domowej. Chciałam powiedzieć, że dojrzeliśmy czegoś takiego, że tworzymy klub zrzeszający rodziców, którzy są w edukacji domowej.
Cenne.
Na razie to będzie 4 rodziny i myślę, że jak na dobry początek to nam wystarczy. Oczywiście chętnie, jak się do nas jakieś rodzice dołączą, to jesteśmy otwarci. Mam nadzieję, że Pan Bóg wie, co robi. Tyle powiem.
Pan Bóg wie, na pewno.
Pan Bóg zawsze wie, co robi. Poruszona jestem bardzo tym telefonem. Zawsze jakoś tak myślę z ogromną radością o tych wszystkich rodzinach właśnie, które są bardzo otwarte na życie i jakby każde kolejne dziecko przynosi im radość, ale też właśnie mają tą odwagę, żeby podejmować ten wysiłek coraz większej odpowiedzialności za dzieci. Ja bym serdecznie Panią zaprosiła do kontaktu z naszą fundacją. Nawet tu może podam numer telefonu 509-624-449.
Raz jeszcze.
509-624-449. Dlatego, że odzywa się do nas bardzo dużo rodzin z różnych części Polski, które takich kontaktów szukają. Także to jest jeden aspekt. Po drugie, bardzo jakoś chodzi nam po głowie to, żeby zorganizować taką pielgrzymkę edukacji domowej, zbierając te rodziny z całej Polski, które są katolickie, które w szczególny sposób jakby chcą i o edukację, ale też o właśnie zachowanie tych wartości katolickich, ochronienie tych wartości katolickich w sercach własnych dzieci walczyć. Także serdecznie zapraszamy do kontaktu z fundacją.
Tak, żebyśmy się troszeczkę socjalizowali, nie tylko na poziomie, ale również na poziomie nadprzyrodzonym, prawda?
Tak.
I
tu... Bardzo dziękuję.
My również dziękujemy bardzo za ten telefon. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I chodzi jeszcze, myślę, nie tylko o ochronienie tych wartości, które mamy, ale również o to, by nasze dziecko mogło te wartości nieść dalej, potrafiło wobec innych dzieci, które nie mają akurat tego rodzaju przekonań, właśnie głosić dobrą nowinę, bo przecież to jest nasze zadanie.
Może by zobaczyło, że nas jest więcej, nie?
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał spod Warszawy.
Witamy Pana.
Chciałem zapytać prowadzących, w jaki sposób przeprowadzają naukę czy wychowanie do wiary. Bo jakby no programy szkolne i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale wychowanie do wiary.
Tak, dziękujemy za pytanie, panie Michale. No to chyba najprostsze było pytanie. Wiara w rodzinie.
Wiara w rodzinie to piękny temat oczywiście, ale to nie jest taki łatwy temat, prawda? Dlatego, że trzeba było przeprowadzić taki rachunek sumienia, również można by powiedzieć, nie dotyczy to takiej moralizatorstwa, tylko rachunek sumienia, prawda, czym nasz dom jest wypełniony, prawda? Internetem, gazetą, filmem, rozmowami, konsumpcją. Pytanie... O to chodzi, prawda? Czy nasz dom jest domem wiary? Czy nasz dom jest domem modlitwy, prawda? Bo to jest też, czy Pan Bóg jest obecny w naszym domu? Czy my żyjemy zgodnie z Panem Bogiem, prawda? Bo
czy
to jest,
ja żyję?
Tak, tak, tak. To mówię o rodzicach. Czy tak. My żyjemy, prawda? Bo to jest problem rodziców też. A problem wprowadzania, można powiedzieć, to jest... Tak naprawdę to jest rzecz najpiękniejsza, jaka się może człowiekowi przydarzyć. To jest wprowadzanie w rzeczywistość wiary własne dzieci. I to jest, no nie bać się tego, bo dlatego, że dziecko otrzymuje dar wiary od wspólnoty Kościoła. Dom jest Kościołem, prawda? Dom jest częścią Kościoła. Przekazujemy tę wiarę i to jest też łaska, można by powiedzieć, Pana Boga w tym, żeby tę wiarę przechować, żeby tę wiarę przekazać.
A może bym przy okazji jakby tutaj powiedział, że tu też jest jakby ta niezbywalna rola rodziców, o której jakby my też często mówimy, bo niestety za dużo się jakby wszedł w taki schemat, który też znów widać często na mszach świętych dziecięcych, że rodzice przychodzą z dziećmi, siadają z tyłu w ławkach, a dzieci sobie niech biegną tam do prezbiterium pod ołtarz i niech tam no, ci księża ich tam, że tak powiem, zajmują się nimi. No.
Zabawiają.
A rodzice, że tak powiem, no ale gdzie oni są? Znaczy to oni są tymi nauczycielami. No, dziecko jakby patrzy przede wszystkim na nich. No, uczy się z ich gestów, z ich klękania, z ich znaków krzyża, z ich pobożności, z ich czasu dla Pana Boga. Z ich, to jest przede wszystkim jakby tu rodzice to powinni być w pierwszym rzędzie. No nie to, że to niech tam Kościół się zajmie jakby tymi dziećmi. Dlaczego się nie zajmuje? Jak to często przychodzą takie głosy. Dlaczego nie ma grup przy Kościele takich? No ale to nie można tak jakby oddać po prostu bez jakby swojego udziału. No.
Akurat dzisiaj ustaliłem kolejną audycję 15 lipca. Temat praca nad sobą, podstawą w budowaniu relacji w rodzinie. Praca nad sobą. Nie będziemy mogli przekazać Boga dzieciom, jeżeli Boga nie będziemy mieli w swoim sercu. To jest trudne, bo musimy być autentyczni. To nie robimy wykładu o Panu Bogu, tylko świadczymy życiem o nim.
Ale jeszcze jest ten aspekt, taki, który jest ważny, mianowicie wsparcie rodziców w wierze, czyli rodzice, którzy tworzą środowiska wiary. To jest niesłychana ich historia. To można by powiedzieć, to jest najważniejsza rzecz, która się właściwie, do której trzeba by zaprosić rodziców, czy powiedzieć im, że na to, żeby wzrastała ich wiara, właściwie konieczne jest współistnienie, czy przeżywanie tej wiary również w szerszej wspólnocie. Tutaj wspólnota nasza, wspólnota Maksymilianum, to jest jedna wspólnota, w której takie wzmocnienie w wierze zachodzi. Ale jest również to, takie chciałbym tu podać przykład, przy Wydziale Studiów nad Rodziną jest Instytut Rodziny i taki, który zrzesza osoby konsekrowane, które prowadzą również duszpasterstwo rodzin. I jedną z takich form tego duszpasterstwa, oprócz dni skupienia, są rekolekcje rodzinne obejmujące dzieci i rodziców. I to jest też, myślę, że taka droga również Fundacji Maksymilianu, rekolekcje dzieci i rodziców razem, przeżywanie rzeczywistości wiary razem.
Mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię ze Szczecina, nazywam się Iza.
Witam.
Tak, przyszły mi następne myśli, kiedy słuchałam Państwa, bo ja jestem, to się mówi brzydko, samotną matką, aczkolwiek nie czuję się samotna, bo mam wspólnotę, mam rodzinę, mam już dwoje dorosłych dzieci, które jakoś tam służyły w swoim życiu do Pana Boga. I mam najmłodszego syna, 12-latka, którego tak po części właśnie myślę, żeby rozpocząć taką edukację domową. I sama jestem też nauczycielem, ale w szkole artystycznej. I zastanawiam się, jak można to w ogóle rozpocząć, tak? Bo zazwyczaj domowa edukacja mi się zawsze kojarzyła. Albo ktoś nie może, bo jest chory, albo jakoś tam po wypadku, czy coś, prawda? A tu jest zdrowe dziecko, bardzo inteligentne. Zresztą każdy o swoim dziecku zawsze powie, że jest naj, ale... I takie moje pytanie. A co... jeszcze taka myśl właśnie o tych rekolekcjach, tam w Łomiankach, tak? W Lisełce są bardzo często te rekolekcje, prawda? Instytutu Studiów nad Rodziną. Ja akurat też bardzo bliscy mi są wszyscy ci ludzie, ale wiem, że to są rekolekcje dla małżeństw z dziećmi, a ja zawsze byłam jakby osamotniona, o tak. I właściwie cieszę się bardzo, że znalazłam możliwość w kościele na Okotomnacie, tak? Tam są ludzie po prostu porozbijani bardzo wiele rodzin jest oczywiście pełnych, tak? Bardzo wiele dzieci, ale też wielu ludzi po przejściach no jestem wdzięczna Panu Bogu, że mam to, ale moje pytanie jest właśnie takie, jak rozpocząć, bo ja słyszę, że no ludzie są zadowoleni ogólnie, tak? Jak są niezadowoleni, no to posłuchają, to spotkają się tam z kimś, ktoś pogłaszcze, pogadają i jest już wszystko okej, tak? Może tak po cichu sobie pomarudzą, ale no i ja już troszeczkę przeżyłam ze szkolnictwem i z katolickim też, bo no niestety gimnazja to jest po prostu, to jest straszna rzecz w ogóle. Dlatego chciałabym uniknąć u najmłodszego syna.
Czy ja dobrze rozumiem, że chciałaby tak. Pani wiedzieć, jak prawnie doprowadzić tak, do tego, tak. Że dziecko będzie uczyło
się... Tak, żeby tam się nikt nie
tak, już mówię. Droga wbrew pozorom nie jest tak trudna, jakby się wydawało.
Póki co,
chociaż jest chwilowo lepiej niż było. Zaraz o tym powiem. Każde dziecko w Polsce musi spełniać obowiązek szkolny i musi być zapisane do jakiejś szkoły. Ten obowiązek szkolny zupełnie legalnie może spełniać albo poza szkołą, właśnie w nauczaniu domowym, albo w szkole. Żeby spełniało obowiązek szkolny poza szkołą w nauczaniu domowym, rodzice muszą wybrać dla takiego dziecka szkołę. Może to być dowolna szkoła w Polsce. Do takiej i w takiej szkole ubiegać się o przyjęcie dziecka. Złożyć wniosek z prośbą o edukację domową. Dodatkowo do tego wniosku dołączona musi być takie zapewnienie, że dziecko będzie przystępować na koniec każdego roku do egzaminów i że będzie realizować podstawę programową i opinia o dziecku poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tu od razu dodam, że ta opinia po prostu ma być opinią o stanie rozwojowym dziecka. Znaczy ona prawnie nie ma napisane, co w tej opinii ma być albo co ma nie być. Czy nie ma takich czynników, które mogłyby sprawić, że dziecko do edukacji domowej z powodu tej opinii nie może być zakwalifikowane. I dyrektor szkoły wydaje na podstawie tej opinii zgodę na edukację domową. Warto wybrać taką szkołę, która jakoś tam edukacji domowej jest przychylna. Dotychczas było tak, że takie wnioski trzeba było składać do 31 maja każdego roku, żeby od września dziecko mogło wejść w te tryby edukacji domowej. Obecnie dzisiaj dokładnie została już wydrukowana w Dzienniku Ustaw nowo podpisana ustawa. Ona wejdzie w życie za 14 dni. Ona uwalnia od tego terminu 31 maja. I sprawia, że dziecko w dowolnym momencie roku szkolnego możemy przenieść z tego trybu szkolnego do edukacji domowej. Wszelkie dokumenty, które potrzebne są, żeby właśnie dziecko weszło w tryb edukacji domowej, można na naszej stronie internetowej znaleźć ich wzory. fundacjamaksymilianum.pl.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to już chyba tyle, jeżeli chodzi o kontakt z Państwem, ze słuchaczami, bo czas nam już mija. Dwie minutki jeszcze może zostało. Bardzo, bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, bo wątpliwości są, ale dobrze, że mamy wątpliwości, bo są one po to, byśmy świadomie podejmowali słuszne decyzje. Decyzje z miłością, o nie tylko o wykształcenie dziecka, ale również o stan jego duszy, bo mamy doprowadzić dziecko do wyboru Boga, do tego, by znalazło się w niebie. Wychowujemy obywatela nieba i to jest nasze zadanie, z którego będziemy zdawali sprawę przed Bogiem. Także to jest bardzo istotne i dlatego tutaj nauczanie, edukacja domowa jest najlepszą chyba edukacją. Jeszcze parę słów na koniec, proszę bardzo.
No, wychowanie domowe. To, co pan powiedział, to jest w tej chwili zapomniane, można by powiedzieć, obowiązek rodziców, ale też myślę, że zapomniana zapomniana rola miłości rodzicielskiej. Doprowadzić dziecko do Boga, bo Bóg pragnie, żeby to dziecko było z Nim. I dlatego katolicka edukacja domowa, o której my tutaj mówimy, a jeszcze tak cały czas zwracamy uwagę katolickie wychowanie domowe. Uczynić dom miejscem wychowania w wierze, miejscem wychowania miłości w Bogu. To jest tak naprawdę najgłębszy cel powstania naszej fundacji. Przywrócenie pedagogiki katolickiej, pokazanie tych zasad pedagogiki katolickiej, najprostszej, prawda? Ta, która właściwie, można by powiedzieć, odwraca się od współczesnego świata, która mówi, że ubóstwo, że odrzucenie bogactw tego świata jest miłe Panu Bogu. Że tu nie chodzi o to, żeby mieć, tylko chodzi o to, żeby realizować to, co Bóg zamierzył, żeby być posłusznym Panu Bogu. To posłuszeństwo Panu Bogu przez modlitwę, przez odrzucenie tego, co jest pokusą tego świata, przez bogactwa tego świata, ale również myślę, że trzeba byłoby powiedzieć tak, że katolicka edukacja, o której my tutaj mówimy, a katolicka edukacja domowa, to nie jest edukacja łatwa. Tu nie chodzi o drogę łatwą i nie chodzi o to, żeby nasze dzieci, czy dzieci wychodzące z edukacji domowej były lepsze, tylko chodzi o to, żeby mogły więcej dać i obronić się przed złem tego świata.
Doktor Andrzej Mazan, dziękuję bardzo panu doktorowi.
Ja bym na koniec przytoczył te słowa, które są takim mottem naszej działalności. Przyrzekamy ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. To są słowa jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które no, jakoś najmocniej do nas przemawiają i najbardziej nam przyświecają.
Ksiądz Łukasz Kaciński, dziękuję bardzo księdzu. Dziękuję. No i mama, pani Agata Rybczyk.
Ja życzę wszystkim państwu odwagi, ale też serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą fundacją, fundacja Maximilianum przez x.pl. Zapraszam też 31 maja do Warszawy na ulicę Wilczą na szkolenie Edukacja domowa bez kompleksów. Zgłoszenia również przez naszą stronę internetową.
Dziękujemy państwu, wszystkim radiosłuchaczom. Dziękujemy naszym gościom z Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum z Warszawy. Dziękujemy księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za czas, za pytania, za to, że możemy tutaj być. Jeśli można, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół z Fundacji Maximilianum. Dziękuję za ich trud i świadectwo. Pozdrawiam też wszystkich z mojej parafii, dzięki którym też mogę tutaj dzisiaj być, a dziś szczególnie pozdrawiam jakby tych państwa, którzy no, wspomogli nas w momencie, kiedy zdarzył nam się wypadek na drodze, że mogliśmy tutaj dotrzeć bez ich pomocy, tak by się nie stało.
Tylko z niedużym opóźnieniem. Tak jest. Na szczęście. Dziękujemy pani Agacie Rybczyk, która przyjechała we dwójkę. Co prawda bez męża, ale z czwartym swoim dzieckiem.
Tak, z czwartym dzieckiem, a pierwszą córką. Dziękuję państwu bardzo. Szczególnie pozdrawiam tych wszystkich państwa, którzy jakoś z życzliwością myślą o edukacji domowej, też z życzliwością myślą o naszej fundacji, szczególnie nie tych, którzy na stałe nas wspierają, odwiedzają nas też w Fundacji Maximilianum. Oczywiście pozdrawiam serdecznie mojego męża i moje dzieci, które musiały zostać w domu. Chciałam też w tym miejscu pozdrowić moich rodziców i rodziców mojego męża, czyli dziadków naszych dzieci, bo też wielokrotnie doświadczyliśmy, że oni potrafią i fantastycznie włączają się właśnie w to dzieło edukacji domowej. Także dla nich teraz też serdeczny Bóg zapłać za to.
I dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Mazanowi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za to, co mogliśmy tutaj powiedzieć. No i włączając się w ten cykl pozdrowień, ja pozdrawiam moją żonę, dziękując jej za to, że również tutaj mogłem być z państwem.
Dziękujemy
w katolickim radiu.
Dziękuję panu Jarosławowi za realizację audycji i na kolejny wtorek zapraszają państwo
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.